Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zgodnie z obietnicą witamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja tematu z telewizji Trwam z godziny 18.15. Naszym tutaj niezmęczonym gościem jest ksiądz Marian Reichel, egzorcysta. Rozmawiamy o zagrożeniach duchowych. Mówię o zmęczeniu, bo cały dzień podróży, potem jedna część programu, ta z druga, także podziwiam kondycję księdza prałata. Ale myślę, że to też jest łaska Pana, łaska od Pana Boga, że ma tą siłę, jest egzorcystą i może również pomagać innym bezpośrednio, także pomagać wielu poprzez mówienie, dawanie świadectwa, katechezy i modlitwę. Witamy ponownie, księże prałacie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Witam serdecznie Ojca, witam serdecznie wszystkie radiosłuchaczy. Ojcze, po takim powitaniu to nowe siły mogą przyjść, także życzliwość jest tu bardzo ważna i to się odczuwa, nawet niekiedy i w kościołach, na niektórych mszach się wyczuwa wielką życzliwość, na niektórych i na innych nie. Ta życzliwość, która nie mówi, ale która się unosi i dochodzi do serca, jest bardzo, bardzo ważna i zachęcam i zapraszam, równocześnie dziękuję za tworzenie takiej atmosfery życzliwości, dobroci, miłości, prawdy. Tu jest wszystko, czyli to, co się człowiekowi najbardziej należy, czego on najbardziej potrzebuje. I bardzo się cieszę, że mogę w taki sposób przynajmniej częściowo podzielić się z tymi doświadczeniami, których, prawdę mówiąc, sam się nie spodziewałem. Spadło to na mnie zupełnie bez mojej woli, ale później oczywiście wyraziłem zgodę. Cieszę się, bo te doświadczenia są naprawdę bardzo potrzebne, bardzo aktualne.
No właśnie, tu powiedzmy tak, ksiądz prałat musiałby odwiedzić ileś tam miejscowości poprzez ileś tam lat, a tutaj przemawia do bardzo dużej grupy jednak słuchaczy. To też jest owocne dla ich duchowego rozwoju, więc Państwa zachęcamy do dobrego wysłuchania tutaj tej katechezy, tych świadectw księdza prałata.
Największa ambona w Polsce.
Tak jest. Księże prałacie, świat współczesny, mówiąc ogólnie, głosi taką antykatechezę, że można powiedzieć, szatana nie ma, człowiek może robić co chce, Pan Bóg gdzieś tam może jest, może go nie ma. Tak nam się wydaje, bo był moment, kiedy nawet za bardzo podkreślano obecność złego wśród nas. Teraz jakby się bagatelizuje. Czy doświadczenie mówi, że szatan się z tego cieszy, że on ma świadomość, że lepiej, żeby go tak traktować tak po dziecinnemu?
Proszę Ojca, to co najciekawsze, to to, że szatan nas nabiera na dwa różne sposoby, przeciwstawne sobie, i my ulegamy jednemu sposobowi i drugiemu. Z jednej strony się tłumaczy ludziom, narzuca, że zło jest najpotężniejsze, że zło rządzi światem, że dobro nie ma żadnej szansy, chrześcieństwo nie ma szansy, Kościół. A z drugiej strony nie ma szatana, nie ma zła, jest tylko dobry człowiek, któremu trzeba pozwolić na wszystko. Sprzeczność, ale my tego nie chwytamy. To jest coś takiego jak działanie na jakichś innych falach. A przecież to w jednym mózgu się mieści jedno i drugie. Powinniśmy to umieć kojarzyć. Nie wiem, dlaczego tak jest wycofanie myślenia samodzielnego. W tej chwili nauczyliśmy się przyjmować to, co gotowe.
Czyli ten świat jest dziwny, odpowiedzmy sobie, ale z drugiej strony to jest świat jednak stworzony przez Pana Boga, świat dany człowiekowi, ziemia poddana. Jak się człowiek ma zachowywać? Wiadomo, że sam nie zwycięży szatana, nie wyeliminuje zła, a jednak musi żyć i się zbawić.
Najpierw trzeba sobie chyba postawić pytanie i odpowiedzieć na nie. Jaka ta ziemia jest? Jaki ten świat jest? Trzeba wybrać jedną opcję, bo jak będziemy się tak wahać, a raz tak, to niczego nie osiągniemy. Więc po pierwsze, chciałbym złożyć taką deklarację. Wierzę, że świat jest piękny, przepiękny. Wierzę, że człowiek jest wspaniały i ma szansę na świętość. To jest bardzo ważne. Wierzę, że narzędzia, które człowiek z Bożą pomocą, z Bożym błogosławieństwem wymyślił i używa, są też wspaniałe. To jest wypełnienie pierwszego przykazania, jakie Bóg dał człowiekowi. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Więc jest coś wspaniałego w tym świecie, w człowieku i w naszym nawet życiu, jeśli je potrafimy właśnie tak uzgodnić i udogodnić ludziom, jeśli nam na tym rzeczywiście zależy. Ale jeśli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? I tu jest drugi moment. Ziemia nie jest rajem, absolutnie. Raj kiedyś był, ale w tej chwili nie. To prawda, że jest dużo dobra w tej ziemi i w człowieku, ale prawda też, że jest dużo zła. Proszę zauważyć, ziemia może być niebezpieczna dla człowieka. To już nie tylko jakieś tsunami gdzieś daleko, ale u nas choćby lawiny, powódź, pożary. To wszystko świadczy, że jednak jest niebezpieczne. Człowiek może się stać katem, nawet dla najbliższych. No, nawet w takiej pięknej instytucji, najwspanialszej, jak rodzina, jak małżeństwo, też może dojść do takiej patologii. Ja może ciągle mam w uszach świadectwo takiej pani, 35 lat stażu małżeńskiego, przez te 35 lat obrywała pięścią od męża. Podała mi tylko taki jeden obrazek, wracali od jego rodziny, a tam w czasie tej wizyty żona coś powiedziała, co się mężowi nie podobało. Tam oczywiście nie dał po sobie poznać. Potem wracali mniej więcej godzinę drogi do domu, przez cały czas on co chwila pięścią w twarz, pięścią w twarz. No przecież to nie jest żadne małżeństwo. To jest psychopatia, to jest zbrodnia. Nie wolno w taki sposób. Więc ten człowiek, który miał kochać, miał ułatwić życie, miał się zatroszczyć, on się staje wtedy największym wrogiem. W społeczności też są takie patologie. Na przykład są instytucje, w których co roku kilka osób idzie na leczenie psychiatryczne. Takie są warunki psychiczne. No już nie mówiąc o życiu międzynarodowym. Proszę patrzeć, co się dzieje, jak się traktuje. No, przepraszam, ale wspomnę choćby, jak nas sprzymierzeńcy z II wojny światowej potraktowali i jak nas traktują w dalszym ciągu, bo teraz, jak się skończyła wreszcie ta druga okupacja, no to z Bożą pomocą na pewno wiele bardziej jak z ich, to teraz znowu jak się nas traktują, jako gorszych obywateli, jak tych, których trzeba douczyć, a przy okazji obłupić. No niestety ta gospodarka na razie tak wygląda. I z drugiej strony, jak się traktuje takie rozmowy tych dyktatorów, zbrodniarzy, z nimi się rozmawia jak z partnerami, tych się szanuje. No, my jakoś nie mamy takiego przebicia, więc ten świat naprawdę nie jest rajem. Narzędzia też mogą być wykorzystywane do dobrego, mogą być do złego. Proszę patrzeć, cudowne narzędzie, internet, komputer, ile tam zła można wsączyć w duszę już nawet dzieci, tym bardziej innych ludzi. No nie można powiedzieć, że wszystko jest cudowne. Krótko mówiąc, jest dużo dobra i jest dużo zła.
No i to zło atakuje, takie pytanie może trochę takie szkolne, no ale kogo atakuje zły duch? No mówimy każdego, ale są też osoby jakoś wyraźnie otwierające się na te ataki, albo też i prowokujące, tak trzeba powiedzieć.
I może...
No i też skąd zło? No bo mamy zło, wiadomo, zło pochodzi od szatana. Szatan chce to zło rozprzestrzeniać, więc
proszę korzysta. Proszę, może to właśnie jako pierwsze pytanie, bo skąd to jest zło, bardzo tak? częste, które stawiają ludzie. Mm-hmm. Na przykład ludzie w obozach koncentracyjnych, jedni doszli do świętości, są męczennikami, a inni stracili wiarę. Gdyby Bóg był, to by do tego nie dopuścił. Bardzo często w życiu prywatnym się tak dzieje, komuś krzywda, też na tej zasadzie, gdyby Bóg był, to by nie dopuścił i człowiek odchodzi od Boga nawet, więc skąd w takim razie to zło? Nie można Panu Bogu przypisać. Owszem, wszystko, co jest, istnieje z woli Bożej. Bóg stworzył, ale to, co Bóg stworzył, było dobre. Stworzył aniołów, ich bunt przemienił ich we wrogów Boga i we wrogów całego dzieła Bożego. I to trzeba uznać. I to by jeszcze nie było takie drośne. Dlaczego Pan Bóg dopuścił ich do człowieka? Nie. To człowiek sam zaprosił złego ducha w swoje życie. Tak myślę, gdyby pierwsi rodzice znali wszystkie skutki ich błędu, ich grzechów, na pewno by się nie ten grzech nie zdecydowali. Zły duch wykorzystuje naszą niewiedzę, naszą głupotę i mami obiecuje, a człowiek przyjmie i wtedy dopiero się przekona, kim on jest. Stąd jest to zło. Może jeszcze tylko wspomnę, jak się my zachowujemy wobec tej sytuacji, która panuje w świecie. Więc jedna postawa może być taka hurra optymistyczna. Ciekawe, że właśnie w tej postawie bardzo często znajdują się ateiści, A nawet i sataniści się tu zmieszczą, bo człowiek jest teraz dopiero mocny. On doszedł do głosu, on może wszystko, nawet płeć może zmieniać, tak przynajmniej niektórzy wierzą. I dlatego dopiero teraz będzie raj na ziemi. To jest ten drugi raj, unowocześniony, bez Boga. Nie było jeszcze, nikomu się nie udało takiego raju stworzyć. Jest przeciwieństwo. Ale z drugiej strony unikajmy też takiego pesymizmu, taki denny pesymizm. Tu się nic nie da dobrego zrobić. Tu musi być zawsze zło będzie zwyciężać. Człowiek może najwyżej wybrać mniejsze zło. I to jest droga kolaborantów i zdrajców, jak tamta dla dyktatorów i zbrodniarzy, tak tutaj zdrajcy. Przypomnę słowa biskupa Michała Kozala, męczennika. Kto wątpi w zwycięstwo, stał się już współpracownikiem wroga. I trzecia postawa to jest właśnie ten realizm chrześcijański. I tego nie chcą uznać ani jedni, ani drudzy. Zarzucają nam, że jesteśmy oszołomami, a to my mówimy o niebezpieczeństwach, ale mówimy, pokazujemy szansę na zwycięstwo nad złem. To my właśnie mówimy, że jest Bóg i dlatego wszystko jest na swoim miejscu, chyba że my poprzestawiamy, ale jeśli tak, to z Bożą pomocą możemy, zresztą to Pan Jezus poprzestawiał, przez dzieło zbawienia naszą sytuację zmienił. Mi się bardzo podoba zdanie, już dawno zapamiętane, ale będę go chyba zawsze pamiętał, filozof hinduski Rabindranath Tagore. Ile razy widzę dziecko, myślę sobie, Bóg się jeszcze człowiekiem nie znużył. I to jest ten optymizm. Prawdzie to nie był chrześcijanin, ale myślenie miał chrześcijańskie. Jeśli Bóg się nami nie znużył, to jest szansa. Jeśli są małe dzieci, to one mogą zmienić świat. I to jest właśnie ten realizm chrześcijański. Wiemy, skąd się wzięło zło, wiemy, jak na niego reagować. No właśnie może teraz dopiero to pytanie, kogo atakuje zły duch. I odpowiedź jest bardzo prosta, banalna, każdego. Nie ma ludzi bezpiecznych. Skoro Pana Jezusa czepią, to nie myślmy, że kogokolwiek z nas ominie. Ale jednak wydaje mi się, że są takie grupy szczególnego zainteresowania złego ducha. Ja bym tu zaliczył po pierwsze tych, którzy się oddali szatanowi. Czyli przez pakt, to są sataniści, albo przez zniewolenie, przez grzechy. Tak samo dochodzą do opętania. Zniewoleni alkoholem, narkotykiem, wszystko jedno zresztą czym, zawsze dochodzą też do wielkiej nienawiści do Boga i do innych ludzi. A druga grupa, którą się zły duch interesuje, to ludzie bardzo pobożni. Dlaczego? No bo jeśli takiego pobożnego on potrafi wyrwać z tych bożych szeregów, to ma i wielką satysfakcję, że Panu Bogu dokuczył i wyśmiał jego dzieło zbawienia, że na nic to ludziom. A po drugie, ci ludzie mogą bardzo dużo zła zrobić właśnie przez to, że udają, że są posłanymi od Boga. No i poniżenie człowieka. Człowiek, który ma szansę na świętość i życie w niebie, oddaje się jemu dobrowolnie. I jeszcze chyba jest jedna może grupa, o której warto wspomnieć, to są dzieci. A tu z kolei taki interes, że jeśli się zdeprawuje małe dziecko, to jest prawie pewne jego połamanie psychiczne i duchowe na długie lata. To tych atakuje. No, satanistów wciąga w coraz większą nienawiść, nawet w zbrodnie, zniewolonych w coraz większe zniewolenie grzechami, zwłaszcza tymi nałogowymi. I im dalej człowiek od Boga, tym łatwiej jest szatanowi go do dalszych grzechów kusić. Ale najbardziej wyrafinowane metody odnoszą się do ludzi pobożnych. I na przykład ludzi, którzy są wrażliwi na cierpienia innych, bardzo często dają się wciągnąć w zło przez źle rozumianą ofiarę, fałszywą ofiarę. Przejmę to cierpienie, Panie Jezu, daj mi jego cierpienie, a jego wyzwól. I jest w tym trochę, może nie widzimy tego na pierwszy rzut oka, zarozumiałości. Ja zbawię tego człowieka i to zły duch wykorzystuje. Te cierpienia przyjdą, natomiast temu człowiekowi to nic nie pomoże. Można ofiarować cierpienia, które Bóg daje w jakiejś intencji, a to co innego. Albo też na przykład, jeśli ludzie są dopiero co nawróceni, nieraz tak bywa, ktoś był daleko od Boga, nawrócił się, jest super pobożny, albo też jest jak może jakoś taki mało inteligentny. Da sobie wmówić, że ma nadzwyczajne charyzmaty, a to są fałszywki od złego ducha. Będzie dawał rady. Tu mam na myśli taką aktywistkę, liderkę odnowy w Duchu Świętym, która dawała rady, nie możesz odmówić współżycia mężowi z tym, że mąż był niesakramentalny, a tam jedyne wyjście jest uniknięcie współżycia z takim albo doprowadzenie do ślubu. Natomiast sam fakt, albo też grożą karami, surowo tam oceniają, to nie jest od Pana Boga, to są fałszywki od złego ducha. I to jest właśnie, jeśli chodzi o dzieci, to tutaj to działanie złe jest ukryte najczęściej w złym postępowaniu rodziców, rodzeństwa, krewnych, nawet obcych ludzi, którzy mają kontakt z tymi dziećmi. Niejako wdrukowują w psychikę tych dzieci zło i to jest bardzo trudne później do usunięcia. To tak mi się nasuwają takie uwagi właśnie.
Czyli tak kogo to już mamy kogo określone. Właśnie. Te sposoby, pewnie typu ławki, o których ksiądz prałat jako egzorcysta wie, no bo niejednokrotnie wypytuje tego złego ducha i on musi odpowiedzieć, czy jak wszedł w człowieka, prawda, jak go opętał, a to chodzi o opętanych, a są jeszcze inne kategorie, mniej drastyczne, ale też ma swoje sposoby.
Przy opętanych jest trudno te prawdy wydobyć, natomiast przy dręczeniach nie, bo ci ludzie pamiętają i chętnie nawet o tym mówią, żeby się wyzbyć tego. A droga jest ta sama, więc grzech. Bunt przeciw Bogu to jest naśladowanie Jego buntu i tym się on właśnie cieszy. Nie wystarczy jeden grzech, bo człowiek się może nawrócić, jeszcze nawet spobożnić potem. Więc wciąga go w całą serię grzechów, to są tak zwane nałogi, żeby ten człowiek się nie mógł wyzbyć tego, żeby musiał to robić.
Czyli niejako też chce z człowieka poprzez ten jego grzech słabość uczynić dziecko swoje.
Tak, tak,
takie
tak,
jakby
tak.
Diabeł pragnie mieć potomstwo, można powiedzieć, takie duchowe.
I dobrze, że ojciec tak się wyraził. Mnie się też tak właśnie wydaje, że diabeł nie może stworzyć. On udaje stwórcę, ale stwórcą nie jest i nigdy nie będzie.
Będzie tak.
A ciekawe, że chce mieć też potomstwo. Więc w jaki sposób je zdobywa? Przez przerabianie dzieci bożych. Tych, które Bóg stworzył, on stara się upodobnić do siebie, odbiera Panu Bogu. I to jest właśnie chyba taki główny sens jego ataków na dzieci, na człowieka, na ludzkość. Właśnie, żeby odebrać Bogu, bo on chce mieć naśladowcę, on chce pokazać w takiej pysze, że tym światem on rządzi, a nie Pan Jezus. Mówią na przykład niektórzy święci, że największą pokusą dla Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym było właśnie takie dręczenie, że ta ofiara na darmo. Ty za nich życie oddasz męce, a oni pójdą za mną. Ja im nic nie daję, im wszystko zabieram, ale oni pójdą za mną. Być może, tak po ludzku przynajmniej sądząc, to była bardzo trudna pokusa, żeby ją odrzucić, żeby pomimo wszystko tę ofiarę podjąć. Więc takie to są. Dzisiaj zresztą jest mnóstwo nowych. Są stare jeszcze sposoby, takie pułapki, jak alkohol, jak narkotyki, jak mówię już stare, bo to też nie takie bardzo niedawno weszły, ale jeszcze przed komputerem, dlatego to jest inna epoka. Czy hazard, czy nienawiść, czy nawet i pornografia, to wszystko świadczy o tym, że człowiek stał się niewolnikiem, że bez tego żyć nie potrafi. Dzisiaj właśnie jeszcze doszły nowe narzędzia, więc stare pokusy, stare pułapki, tak jak pornografia, mogą być w nowy sposób genialnie rozprowadzane po całym świecie. Tak to nieraz człowieka ośmiela. Nikt nie widzi, nikt nie będzie wiedział. W kąciku pokoju, przy telewizorze czy przy komputerze człowiek może się nawet dodać szatanowi. Więc to jest taka pułapka. Trzeba wiedzieć o tym i ostrożnie korzystać. Mądrze. Po prostu mądrze.
Czyli trzeba powiedzieć, grzech dla nas jest wypadkiem takim, prawda, albo ciężkim, albo takim tym codziennym, ale co jest ważne, żeby automatycznie, szybko zawołać odpowiednią pomoc drogową, gdybyś doprowadził do wypadku drogowego, prawda, a nie zostawiać to na jakiś czas, bo za chwilę przyjedzie właśnie ten specjalista od kręcenia i będzie to wszystko tak robił, że będziemy sprzedani niedługo, może być na jego służbę.
Tak, to jest właśnie jego metoda, jedna z głównych. Odizolować człowieka od ludzi i w konsekwencji od Boga, bo najczęściej pomoc Boża idzie przez ludzi. To wtedy, jak ma ofiarę tylko on w garści, to go tak otoczy rozmaitymi argumentami, że ten człowiek rzeczywiście może bardzo łatwo wpaść.
A sukces złego ducha demona, czy to jest taki sukces, powiedzmy, największy, że ten człowiek po prostu idzie do piekła, bo no, tak sobie zasłużył swoim życiem, czy podpisał z nim układ, czy może to też, księże prałacie, że ten człowiek czyni jeszcze wiele, wiele zła na ziemi i innych potrafi gorszyć, sprowadzać na złe ścieżki, tak też można widzieć?
Może wróćmy do naszych takich aktualnych sytuacji. Proszę patrzeć, żyjemy w czasach, kiedy Boga się wypiera i to jawnie, publicznie się nawet tym nie krępują, że to jest odbieranie ludziom ich światopoglądu, ich wiary, ich zasad życia. I w tym czasie my przyjmujemy taki nowoczesny styl życia z Zachodu. Może to jest jakaś reakcja na tę niewolę ze Wschodu. Nam się wydawało, że Zachód to cały jest porządny, święty i prawdziwy. No niestety tak nie jest. On szybko przez barbarzyństwo wraca do pogaństwa. I jednym takim niebezpieczeństwem wielkim jest fascynacja złem, nawet tak to można nazwać. Więc proszę patrzeć, dlatego mówię o naszych warunkach. W ojczyźnie Jana Pawła II i to nawet w roku kanonizacji, czy nawet i teraz, gdy jego kult rośnie w świecie, u nas przesuwa się granice między dobrem a złem. Na przykład handel w niedzielę. Mówią, że na Zachodzie nie ma takiego handlu, jak u nas w katolickim kraju. Parkingi przed tymi świątyniami nowoczesnymi w niedzielę do późnej nocy są zajęte prawie wszystkie miejsca. O czym to świadczy? Że my w ogóle nie lekceważymy przekazanie o święceniu Dnia Świętego. A jeśli się to raz zacznie, to później idzie dalej. Drugi taki znak, okultyzm. Proszę patrzeć, jeśli w naszych programach publicznych, w telewizji, w radiu są wróżki, są jasnowidze, są rozmaite jeszcze inne tam horoskopy. O czym to świadczy? Nie wolno mówić o Chrystusie w takich mediach publicznych, ale o magii, czyli o kontaktach ze światem ciemności, jak najbardziej to się popiera. I dalej wtrąca się religie, może nie tyle religie, systemy filozoficzno-religijne ze Wschodu. To ma być właśnie ulepszenie chrześcijaństwa. Już dawno siostra Pawlik właśnie mówiła, która była 12 lat w Indiach, tam poznała ich kulturę. Mówiła, że namawiali ją w polskiej ambasadzie jeszcze komuniści, żeby szerzyła w Polsce hinduizm i powiedzieli wprost, tych, co nie chodzą do kościoła, to my już mamy, ale chodzi nam o tych, co do kościoła chodzą, więc żeby ona szerzyła hinduizm, żeby dała wierzenia, które będą konkurencją dla chrześcijaństwa. No i jest, i szerzy się w tej chwili buddyzm i joga, te rozmaite praktyki wschodnie i medycyna wschodnia, i sztuki walk, wszystko po to, żeby właśnie no, wypchać chrześcijaństwo. Dalej patrzmy, jaka wielka jest tolerancja dla życia na przykład w konkubinacie. Pod tym samym dachem rodzice, porządnie żyjący całe życie, pozwalają, że ich dzieci żyją bez ślubu kościelnego, bo takie teraz czasy. Przepraszam, nie ma sumienia na czas, jest sumienie moje własne i ja odpowiem za tym sumieniu przed Panem Bogiem. A w stosunkach takich społecznych, ile jest wyzysku, ile jest egoizmu, ile jest nienawiści, ile jest niszczenia. Nawet jeśli chodzi o uratowanie miejsca pracy, niektórzy ludzie gotowi są nawet na wielkie zło, żeby kogoś innego wyrzucili, a jego zostawili. No takiej nienawiści to chyba w całej historii Polski nie było. Jest triumf zła, prymitywizmu, arogancji, wulgaryzmów, nawet w życiu publicznym, bluźnierstw. I to właśnie daje takie szanse złemu duchowi, że my się przyzwyczajimy, że my tak po cichutku, tylnymi drzwiami wpuścimy jego królestwo i on sobie już z tym królestwem Bożym przez nas właśnie poradzi, zniszczy.
A tak dla ciekawości, jeżeli ksiądz może by zdradził kilka takich, na przykład, co sam szatan mówi na temat chrześcijan, naszej kondycji, na temat tego, czy on po prostu ma nas za takich dosyć, powiedzmy, takie śmieszne istotki, które są łatwe do złowienia, czy jednak mówi, że musi się namęczyć, nie wiem, czy ma jakieś obawy. Na pewno takie coś, jakie prawdy gdzieś wychodzą z tych rozmów.
Ojciec mi przypomniał jedno takie wyznanie złego ducha, to było niedługo po środzie popielcowej. Więc mówił przez człowieka dręczonego. Wiesz, ilu wczoraj się modliło w środę popielcową na nabożeństwie w kościele? 1 na 10 i dlatego możemy wytrzymać na waszych nabożeństwach. I trochę ma w tym racji, bo nawet i Wielki Piątek potrafią ludzie chodzić pijani po ulicach. Jest to jakaś demonstracja.
To świadczy, że oni jest tam obecny, oni są obecni z duchy na tych nabożeństwach, gdzieś się pchają. Tam wokół kościoła jakoś tak?
Tak, przez właśnie złych ludzi. I oni przez to właśnie uważają, że mają władzę nad nimi, bo co z tego, że on pójdzie do ołtarza, nawet i czasem do sakramentów, ale to jest ich człowiek, on to zaraz wyrzuci. Ja nieraz nawet na spowiedzi, przepraszam, że tak zdradzę, pytam, a co będzie dalej, jeśli żyli dotychczas w grzechu? A no nic, bo my się kochamy. No to nie ma rozgrzeszenia i proszę wiedzieć, że wielu ludzi rezygnuje z rozgrzeszenia, ale przynajmniej wiedzą, że wybrali, a nie wyspowiada się, wyrzuci jak śmiecie po to, żeby pojemnik był pusty i nowy pakować i chce wrócić do tego samego życia. Świętokradztwo, nie ma żadnej spowiedzi. Spowiedź jest wtedy, jak jest nawrócenie, metanoia, przemiana życia. To jest istota sakramentu pojednania, a nie wytrzepanie grzechów.
Czyli ten zły duch, no to tak jak od wieków, dla niego nie ma, to się nic nie zmieniło. Stawka jest jedna, walka jest jedna, prawda, wróg jest jeden niezmienny, Pan Bóg, no i człowiek, który w Pana Boga wierzy, czy słucha Jego głosu, ale coraz bardziej staje się sprytny, tak trzeba powiedzieć po ludzku.
Ojcze, oczywiście, nam się wydaje, że my jesteśmy wysoce wykształceni, bo znamy 1000 narzędzi, umiemy się nimi posługiwać, ale wartość człowieka jest gdzie indziej. Na przykład śmiejemy się, tak publicznie się śmieją w tej chwili ze scholastyki średniowiecznej, że to była taka nauka, taki ciemnogród. A ja tylko przypomnę jedną dysputę scholastyczną na temat niepokalanego poczęcia. Więc najpierw nawet i przypomnę, że święty Tomasz Akwinu był przeciwko dogmatowi o niepokalanym poczęciu i mu się wydawało, że jednak nie ma na to argumentów. Więc na tym, to było później, na tym synodzie, na tej dyspucie wytoczono ponad 100 zarzutów przeciwko niepokalanemu poczęciu. Głos dyskusji zabrał młody franciszkanin Duns Scott. Czyli i potrafił z pamięci powtórzyć wszystkie zarzuty uszeregowane, potrafił później wszystkie po kolei zbić i uzasadnił w ten sposób, że niepokalane poczęcie powinno być prawdą naszej wiary. To była dyskusja, proszę porównać dzisiaj w telewizji, co się dzieje, nawet z ludźmi z wysokiej półki naukowej. Tam jest tylko opluwanie siebie, tam jest tylko wyśmiewanie się, tam jest tylko dobicie przeciwnika, żeby obojętnie jakim argumentem, on może być denny ten argument, ale żeby chwycił ludzi. To nie jest żadna dyskusja.
Czyli tak, to było to, co nam zagraża, to, co mówi świat. A jakie jest to słowo Pana Boga? Co nam Pan Bóg tutaj powie na to wszystko, księże Brołacie?
No, szybko ojciec przechodzi na tę stronę, ale dobrze.
Właśnie. Patrzysz o tych sukcesach demona, tak?
Może kochani, to nie, dobrze, nie bym później.
No, a to wrócimy może w telefonach, bo tak ktoś by...
Więc co na to Pan Bóg? Siedzi i płacze? Na pewno nie. Pan Bóg o wszystkim doskonale wie i wiedział od dawna. I może sobie przypomnijmy, podstawowe powołanie człowieka stworzonego przecież przez Boga, nie przez szatana, to jest powołanie do świętości. I nie możemy o tym zapomnieć. Świętość jest naszym głównym zadaniem. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, a to był jeszcze Stary Testament. Pan Jezus dopowiedział, doskonałymi bądźcie, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Nic się nie zmieniło. To jest od początku, od stworzenia pierwszego człowieka, aż do ostatniego to będzie obowiązywać. Tylko, że żyjemy w czasach, o których już dawno mówi przysłowie, gdzie ginie wiara, tam się budzą demony. I to jest właśnie, co myśmy zrobili z tym powołaniem do świętości, skoro demony mają taką siłę. Więc to powołanie mamy przyjąć jako skarb od Pana Boga i dbać o ten skarb. Przy czym nie jest to taki skarb do sejfu, żeby go zamknąć i trzymać. To raczej przypomina ziarno. Trzeba wsiać, żeby ono urosło, dało jak największy plon. I w tym ziarnie, w tym powołaniu do świętości jest potężna siła. Kiedyś to porównałem do energii atomowej w świecie fizycznym. I to nie jest chyba przesada. Przypomnę tylko te Boże rewolucje dokonane przez wielkich świętych, choćby Franciszek, Jan Paweł II, Matka Teresa. Rewolucja. Albo też i miliony serc zjednoczone w jednej idei, jak polskiej Solidarności. To przemienia świat. To jest potężna energia. Tylko energia miłości, która przetwarza na lepsze. Więc w dalszym ciągu, w naszych czasach przecież to się dzieje. Te postacie, no tylko Franciszek jest wcześniejszy, ale Jan Paweł II i Matka Teresa, wielu takich osób można by było przytoczyć. I to jest właśnie dla nas zachęta. Jak tą drogą pójść? Jak uniknąć tych pułapek szatańskich? Prosta sprawa, prosta filozoficznie. Przylgnąć do Boga. Nie dać się od Niego oderwać. Bóg jest miłością, a więc prowadzić życie duchowe. My na ogół staramy się o pokarm, o odzienie, o mieszkanie, jakieś rozrywki, tak, ale nie zaniedbywać tego kontaktu z Bogiem, czyli życia duchowego. To jest modlitwa, życie sakramentalne i miłość Boga i bliźniego, nie tylko w teorii, ale w praktyce. Traugut w czasie powstania styczniowego w rozkazie wojennym dał takie zdanie: w naszej sytuacji róbmy co możemy, resztę zdajmy na Boga. Jeśli nawet w rozkazie wojennym jest odwołanie do Boga, ale my to co możemy mamy zrobić, to jest nasze zadanie. Wtedy jesteśmy pewni, że Bóg nas wspomoże, bo myśmy swoją część włożyli. Z nami tak, ale za nas nigdy. I to jest, no tylko, że od razu może troszkę się wytłumaczę, jak się mówi dzisiaj o świętości, że się człowiek może ośmieszyć. Oczywiście, to słowo jest w niektórych środowiskach niecenzuralne. U możnych tego świata i u tych, którzy mają nie tylko władzę, ale popularność. I raczej niezrozumiałe dla ludzi wierzących. To słowo jest niezrozumiałe. To się tak traktuje jako jakiś relikt przeszłości. I ja się tu może powołam na takie doświadczenie. To nam ksiądz arcybiskup Józef Michalik opowiadał, że był kiedyś na wizytacji u młodego księdza w szkole, na lekcji, gdzieś chyba w pierwszej klasie. Ksiądz postawił dzieciom pytanie: a kto z was chce być święty? Jeden chłopczyk nieśmiało podniósł paluszki, reszta nic. Ksiądz arcybiskup mówi: pomyślałem sobie, no, to się spaliłeś. A ksiądz się uśmiechnął i postawił drugie pytanie: a kto z was chce być w niebie? Wszystkie rączki się podniosły, a ksiądz się tylko drugi raz uśmiechnął, mówi: a przecież w niebie mogą być tylko święci. I teraz proszę patrzeć, my też chcemy być w niebie, choć się tam nie pchamy szybko, ale teraz czy my naprawdę myślimy o tym, żeby być świętymi, bo tylko tacy są w niebie. I to nie liczyć na ostatnią godzinę życia, tylko przez całe nasze życie. I to jest w naszej kulturze, kochani, my nie musimy daleko szukać. My szukamy teraz punkt drogi rozwoju w literaturze tam anglosaskiej, czy w ogóle pogańskiej. My mamy w swojej kulturze wspaniałe przykłady i historia nasza, proszę patrzeć, nie było wojen religijnych praktycznie, nie było wojen zaborczych, tam się gdzieś jakieś incydenty trafiały i zawsze był taki szacunek. U nas i szanowało się pracę, taką zwyczajny ten trud, ale też był i szacunek dla sąsiadów, nawet z innych państw szacunek dla wyznawców innych religii, dla ludzi, którzy przyszli tutaj skądś. Był etos rycerski. Może przypomnę choćby takie zdanie Melchiora Wańkowicza. Był korespondentem wojennym spod Monte Cassino, więc on właśnie to przytacza przykłady, że już po zdobyciu, jeśli wtedy, kiedy żołnierze nasi zdobywali te poszczególne bunkry, straszne umocnienia tam były, to dopóki Niemcy się bronili, walczyli z nimi, ale jak już się poddali, jak ich wzięli do niewoli, to za chwileczkę, a to jeden papierosa podał, a drugi kawy się dał napić. I tak traktowali swoich wrogów. Niemcy się bali Polaków, jak się dowiedzieli, że to Polacy walczą z nimi. Myśleli, że będą się mścić za ich zbrodnie w Polsce. Nie, tu był właśnie taki etos. Jeszcze jeden etos wspomnę. Wielki szacunek do kobiety. I tak się zastanawiałem, czy to ten szacunek tradycyjny do kobiety pomógł nam wejść w kult Matki Bożej, czy też się stało odwrotnie. Kult Matki Bożej pomógł nam szanować i czcić każdą kobietę. Myślę, że no, uwarunkowania są szersze, że jedno wpływa na drugie. Ale to wszystko dzięki naszej wierze, dzięki temu powołaniu do świętości. Jest tylko jedna przeszkoda, właśnie ten świat demonów, i ten świat trzeba zwalczyć. To jest dla nas zadanie.
No a w tym zwalczeniu, jak pan ksiądz prałat mówi, tutaj pomaga nam ciągle Pan Bóg, pomagają święci. Są te piękne przykłady wzruszające, co ksiądz opowiadał, że ten opętany, czy ten nawiedzony, przez niego mówiący szatan mówi, kto tam przybywa, prawda, na odcie, czy temu biednemu człowiekowi. Pojawiają się postacie właśnie Ojca Świętego, Świętego Ojca Pio, Świętej Siostry Faustyny i oczywiście Matki Najświętszej, którą demon nienawidzi i nie może wypowiedzieć jej tytułu Niepokalana Prawda, tylko mówi ona, niebieska, jak ksiądz mówił. Tam był taki moment, ksiądz wspominał, nie, że o, nadchodzi ten właśnie biały, tak?
To nazywali... Więc właśnie, my sobie tego nie wyobrażamy. Ci ludzie dosłownie widzą. Jest to jakiś dar od Pana Boga. Oni widzą tych wrogów. Widzą najpierw demony. Często ludzie pytają, oni tu są, a ksiądz widzi? Nawet później nie pamiętają tych pytań, ale wtedy rzeczywiście są przerażeni tym widokiem. I gdyby nie pomoc Boża w objawieniu im, no, drugiej strony, pewnie by nie wytrzymali. Po jakimś czasie, jak w czasie modlitwy i walki tego człowieka, on nie może się poddać. Nieraz właśnie wprost mówimy tak do ucha, walcz, walcz, Jezus jest z tobą, Jezu, ufam tobie, podsuwamy jakieś takie krótkie modlitwy. Słowem tego nie powtórzy człowiek dręczony, czy tym bardziej opętany, ale w myślach może, bo myśli są wolne. I wtedy oni mówią, o, i to często z przerażeniem właśnie, a ten tu po co przyszedł, ten biały przyszedł, to znaczy Ojciec Święty, ten z brodą jest, to znaczy Ojciec Pio. Albo tak jak Pan Jezus mówił do jednej takiej opętanej kobiety, módl się do tej, która jest obecna w każdym egzorcyzmie, do tej, której szatan tak nienawidzi. Chodzi o Matkę Bożą. Módl się do świętej Faustyny, módl się do jej spowiednika, którego wspomnienia w liturgii właśnie nadchodziło. Więc to jest prawdziwe świętych obcowanie. Tam nie tylko demony i nie tylko człowiek z nimi walczy. Może jeszcze inne zdanie przytoczę. Dziewczyna, właśnie jedna z tych, które tymi horrorami tak się zajęły i aż w opętanie wpadły. Przez cały czas tego ataku mama to widziała, więc oglądała się za siebie. Później dopiero jak się ten atak skończył, mówi, jaka tam wielka walka była. Święci aniołowie walczyli z demonami. Matka się aż dziwiła, bo widziała tylko, że ona się ogląda, a ona widziała ten świat. No i jeśli tacy ludzie później wyjdą, to oni naprawdę są świadkami, że o wiele bogatsza jest rzeczywistość niż to, co my widzimy, dotykamy, nawet to, co rozumiemy. I to, co mówi objawienie Boże, to jest uzupełnienie, żebyśmy byli na tyle mądrzy, abyśmy wiedzieli jeszcze coś więcej, aniż tylko swoim rozumem możemy dojść. I tu trzeba bardzo docenić ten skarb wiary. Wprawdzie u nas przechodzi ona zwykle z pokolenia na pokolenie i to jest pewne ryzyko, niebezpieczeństwo, że tak się można wprawić w rutynę. A tak było, tak babcia, tak prababcia, to i ja też tak będę. I może to tak, może być traktowane jako coś takiego zwykłego. Tymczasem właśnie w takie wpadnięcie, a później wyjście z opętania, to jest takim szokiem, uzdrowieniem na te wszystkie nasze przyzwyczajenia, na te rutyny. Nie, to wszystko jest prawda. Bóg jest, ale też jest i niebezpieczeństwo, jakie na nas czeka. Trzeba wiedzieć o jednym i o drugim. Przede wszystkim kochać Boga i na Nim się opierać, ale również wiedzieć, że jest zły duch. On wykorzysta każdy nasz błąd. Więc nasze odejście od Boga to nie jest szukanie przygody, to jest zdrada, która może kosztować nas bardzo wiele.
No właśnie, tutaj też przechodzimy do zagadnienia tej walki z szatanem, bo nie wiadomo, że tą walkę taką mocną, już wypędzającą go przeprowadza egzorcysta na mocy tu misji apostolskiej, prawda? Natomiast my w codzienności też, w Ojcze Nasz przecież mówimy, nie wódź nas na pokuszenie. Tu też jasno sobie przypomnijmy, to nie Pan Bóg nas wodzi, tylko szatan kusi, natomiast Pan Bóg jakoś dopuszcza na nas to doświadczenie, ale też i przychodzi z pomocną dłonią, bo wie, ile możemy wytrzymać. Tak to jest.
Oczywiście. A tam jest jeszcze, ale nas baw ode złego.
Ode złego,
a tu już
tak.
Chodzi o złego ducha.
Male, tak, to jest.
O złego ducha, tak. Więc jeśli w tych 7 prośbach zawartych, składających się na Ojcze Nasz, Pan Jezus zmieścił też tę prośbę, to znaczy, że jest to problem bardzo ważny i zawsze aktualny. Mało tego, Pan Jezus się nieustannie tymi słowami modli. My, odmawiając, wchodzimy w Jego modlitwę. Dlatego modlitwa chrześcijanina jest o wiele potężniejsza niż kogoś innego.
Tak, a tak jeszcze zapytam, chyba że jeszcze ksiądz prowad ma myśli, ale tak patrząc procentowo, czy jest to jakoś badane, jaka grupa osób najwięcej jest dotknięta przez złego? Ta, która sama tego chce, podpisuje jakieś tam, prawda, pakty, umowy, cyrografy, czy ta, która na przykład żyje tak, prawda, błaho, nie, bez, nie ma piekła, nie ma nic, czy po prostu czasami taka, czy też jakaś grupa jest, która powiedzmy, no tak jakoś przez przypadek się spotkała i jak to wygląda? Bo wiemy, że bo część się nie zwraca z pomocą, część idzie, brnie do końca, niestety.
Ojcze, więc tutaj jakichś takich badań się nie robi, bo to by było chyba niemożliwe.
Tak.
Natomiast wyraźne są takie grupy. Na przykład w tej chwili bardzo dużo ludzi wpada poprzez wyjazdy za granicę. To się tak nam wydaje, bo my widzimy tylko pieniądze, które się zarobi. Ale to, że człowiek może duszę zatracić, to tego się na ogół nie bierze pod uwagę. Zwłaszcza się martwi, jak ktoś tutaj sobie nie może poradzić, nie może sobie miejsca znaleźć, wpada w jakieś uzależnienia, w jakieś nerwice. On wyjedzie za granicę. Czasem to się udaje, ale bardzo często tam dopiero się wszystko niszczy. Więc jeśli ci ludzie później wrócą, to bardzo często właśnie z takimi obciążeniami. Naprawdę ja nie chcę potępiać jakoś tych ludzi, którzy tam wyjeżdżają. Niektórzy naprawdę mają sytuację bardzo trudną, ale chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli i przygotowali się na to niebezpieczeństwo. Czy są państwa, które są prost siedliskami satanistów. Nie ma wątpliwości. Są państwa, które się praktycznie w niedzielę do kościoła nie chodzi. To już jest prawie niemożliwe. Proszę patrzeć, co było po tym ataku w Brukseli, czy nawet wcześniej w Paryżu. Tam nie było wejścia do kościoła. Myśmy od razu na modlitwę szli w takich trudnych sytuacjach. Tam nie, oni płakali na miejscu, ale nikomu nie przyszła chyba do głowy nawet modlitwa. Więc w takim świecie, jak się żyje, a równocześnie my ich patrzymy na jak na bogaczy i na ludzi szczęśliwych, no to myślimy, że jak się wyzbędziemy naszej wiary, naszych tradycji, to będziemy szczęśliwi jak oni. Nie, kochani, to nie jest tak. To jest niebezpieczne. Tu najpierw mamy urządzić swoje życie. Jeśli będziemy już uformowani, to wtedy możemy bezpiecznie jechać. Ale też nie radzę za długo, bo tam człowiek mimo wszystko to troszkę traci tej Bożej energii. Ale jeśli już to konieczne, to tyle co trzeba i wrócić tutaj jednak. Tu jest nasze miejsce. Druga grupa to tych, którzy weszli. No niestety, to dotyczy przede wszystkim dzieci, młodzieży. Nawet nie w pornografii, chociaż to też jest szaleństwo, ale w gry komputerowe. Tam jest przemoc, tam jest seks, a nade wszystko tam jest magia, tam są zaklęcia. I to jest taka technika, że równocześnie mogą uczestniczyć w tych grach miliony ludzi na świecie. No fantastyczne pole dla na przykład satanistów, którzy mogą w tych grach mieć naprawdę duży wpływ na psychikę, na życie ludzi. To jest bardzo niebezpieczne. Nawet i w tej chwili hazard się rozszerza, pornografia się rozszerza. To wszystko, co jest właśnie takim wejściem w zło, wejściem w grzech. Pierwszy objaw to jest takie zaniedbanie religijne. Coraz mniej do spowiedzi, coraz mniej do kościoła, wreszcie modlitwa idzie na bok. Drugie, dużo lęku. Ci ludzie wcale nie są szczęśliwi. Z początku może im się wydaje, że tak. Dużo lęku, niepokoju. Oni już z czasem spać nie mogą, budzą się w nocy. Trzeba na to jakiś środek znaleźć, albo idą w psychotropy, co też jest ryzykowne, bo jak za długo to się można uzależnić, ale bardzo często wystarczy piwo czy kilka piw, on wtedy może zasnąć. No ale to jest równocześnie wchodzenie coraz głębiej w nauk, dlatego diabeł go zostawia, żeby on się nie zorientował, po jakimś czasie mu nawet 10 butelek piwa nie wystarczy, dalej się będzie bał, jeszcze będzie miał wizje rozmaite. To są właśnie takie niebezpieczeństwa. I jeszcze jedno, nienawiść. Kochani, ja naprawdę już wspomniałem, że chyba w historii tej nienawiści, takiej nienawiści nie było. No prawie 50% na 50%, no przesadzam. Ale żeby tak się ludzie nienawidzili, to już nie o to chodzi, żeby, że tam komuś coś tam, no może urwie, ale żeby go zniszczyć. To nie tylko, żeby go jakoś odsunąć, a żeby go zniszczyć, żeby go zdeptać, żeby najlepiej go uśmiercić. No już takim typowym przykładem to jest przecież, no choćby Smoleńsk, no nie tak się załatwia sprawy międzynarodowe. No jeśli są jakieś problemy, powinno się siąść najpierw do stołu podyskutować. Zresztą co winni ci ludzie? No takie metody w naszym świecie, w tym świecie, który miał być takim rajem.
No właśnie. I tutaj przypomnijmy, księże prałacie, mamy tutaj tą Bożą medycynę, Bożą broń pochodzącą od Pana Boga, a więc możliwość modlitwy, życie sakramentalne, takie rzeczy jak też, księże prałacie, te rzeczy, które mówimy, medaliki święcone, krzyżyki, krzyż świętego Bernarda, woda święcona, nawet prawda, ta zwykła, żebyśmy, bo można powiedzieć, my tworzymy taką, nie wiem, czy dobrze mówię, ale taką jakąś taką świetlistą aurę, że te bakterie szatańskie nie przechodzą przez to, prawda, no jakby w tej, jeżeli to mamy, taką osłonę, nie? To jest osłona na przykład uczciwych rodziców, znak krzyża dla dziecka, czy modlitwa i tak dalej. To jest codzienna komunia święta, jeżeli ktoś może, różaniec. I ten człowiek jest otoczony tym takim odpornościowym kordonem. A jeżeli tego nie ma, no to każde najmniejsze będzie mnie raniło, prawda, nawet jakieś tam ukąszenie tego złego. Tak to jakoś chyba wygląda. Zresztą ksiądz dobrze o tym wie. On nieraz mówi, co go denerwuje, prawda, jaka modlitwa, że Matka Boża tu jest, że ona każe, że ona weźmie w obronę. I mamy ten arsenał.
Więc tak jakby ojciec był na jednym z naszych egzorcyzmów. Jedna kobieta właśnie mówiła, że czuła ten atak szatanów, a równocześnie czuła, że jej nic nie zrobią. Tak się nawet wyraziła, jakbym była pod kloszem. I to rzeczywiście jest to modlitwa, tak w ten sposób osłania. I to modlitwa tutaj w tym wypadku na egzorcyzmie, ale jej też. Ale codzienna modlitwa to jest właśnie taka ochrona. Proszę czytać listy apostolskie, tam będzie dużo o tym pancerzu, o tym właśnie, o tej obronie przed złem, przed pokusami. Tak jest, błogosławić jak najwięcej. Kiedyś nawet wypomniał też na modlitwie, że nie błogosławimy. Chodziło o księży, ale też i rodzice przecież powinni dzieci błogosławić.
Ale jak demon to powiedział, że nie błogosławicie?
A no wyśmiał się.
A wyśmiał się?
Wyśmiał się.
Że macie władzę, a nie korzystacie.
Tak, nie potraficie nawet pobłogosławić.
Aha.
Śmiał się, tak? A
no tak, bo to gdzieś tak tylko na mszy świętej jakoś tak skromnie to dajemy. Kapłani też trzeba się nie bać tego. No ale, o, tu już jest, księże prowadzicie, we Włoszech nie wolno dziecko dotknąć.
O, proszę.
Dawniej było tak, że komunia święta, to malutkie dziecko dostawało znak krzyża świętego na czole, prawda? A ja byłem świadkiem, powiedział mi ktoś po mszy, słuchaj, niech cię ręka boska broni, nie rób tego, bo będzie, że dotykasz dzieci. No to
no właśnie.
Popatrzmy do jakiego, żeśmy doszli stopnia, prawda? A z drugiej strony, no, tak samo i pedofilia jest karana i dobrze, i ścigana i dobrze. Natomiast portale homoseksualne są otwarte, prawda?
Tak.
Nikt tego nie zamyka, nikt nie kontroluje i wiele innych rzeczy, no ale to już...
A wychowanie do życia seksualnego przed 4. rokiem życia już było prowadzone w Polsce.
Gender, tak zwane, ta ideologia, która została zatrzymana teraz na...
Krzyżyka na czole, dotknąć dziecka nie wolno, ale uczyć go o seksu to tak. I to jest właśnie takie pomieszanie, to jest ta podwójna gra złego ducha. Z jednej strony niby taki purytanizm, a z drugiej strony zupełnie rozpasanie seksualne. To jest właśnie typowe dla złego ducha. Co komu? Każdemu wybierze to, co do niego bardziej, co mu bardziej będzie odpowiadać.
Tu można było też cytować te listy Starego Diabła do Młodego i tak dalej. Tak. Tam mówi, że od wieków już. Ale nic, wracamy, to może się przeprowadzić do słuchaczy naszych, dobrze? Zaprosimy, bo mamy na pewno ciekawe telefony i wielkie zainteresowanie. Drodzy Państwo, przypomnę, naszym gościem jest ksiądz prałat Marian Reichel, egzorcysta. Rozmawiamy o zagrożeniach duchowych. Zapraszamy już do telefonów dla Polski Północnej 655 23 55 655 23 56 do zagranicy 655 23 33 655 23 66. Za momencik jesteśmy i odbieramy już telefony od Państwa 20 minut po 22. Już przyjmujemy telefon, rozmawiamy, tylko przypomnę, że tą pierwszą część audycji z telewizji Trwam już można obejrzeć w internecie, także księże prałacie, jest dla tych, którzy nie byli obecni, bo byli w pracy, jest możliwość po tej naszej audycji usłyszenia, zobaczenia, natomiast ta na pewno będzie już włożona też w internet, ale teraz na żywo jesteśmy słyszani poprzez internet na całym świecie, więc drodzy Państwo, można przekazywać jeden drugiemu, kto nawet nie ma dostępu do radia, a jest za granicą, żeby takiej audycji naszej tutaj sobie posłuchał, bo są ważne rzeczy, szczególnie te ostrzegawcze dla nas, dla naszych rodzin i dzieci. Mamy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść pozdrawiam Boże. Ojca prowadzącego oraz gościa, księdza, egzorcystę.
Witamy.
Ja dzwonię z Niemiec, moje imię Magda. Mam takie pytanie. Czy ksiądz egzorcysta mógłby coś bliżej nam powiedzieć, ponieważ słucham od początku programu, ale nic nie było powiedziane o depresji. Czy, ponieważ mamy w rodzinie kogoś, kto cierpi na depresję i to już dość długo, jest bardzo uzależniony od leków, jakie jest podłoże depresji, czy depresję można podciągnąć pod opętanie, czy pod jakieś takie uzależnienie się, czy to jest zły duch, czy to jest choroba, bo różnie tutaj, różne opinie są na ten temat. Także ja przechodzę na odbiór i serdecznie pozdrawiam. Bardzo ciekawy program, dziękuję ślicznie.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Proszę, pozdrawiamy. Księże, prowadźcie.
Więc pytanie jest nie takie proste, dlatego że depresja może być rzeczywiście chorobą psychiczną, na podłożu jakimś tam biologicznym, ale może być też i dręczeniem szatańskim, a może być nawet i objawem opętania. I po prostu to, co dotyczy psychiki tych najgłębszych pokładów, to jest bardzo zawsze zagrożone i chętnie przechwytywane przez złego ducha, a on chce tym rządzić. Po prostu człowieka wdeptać w rozpacz. Bo to jest tak, najpierw, a to nic takiego, popełnisz grzech, wyspowiada się, wszystko wróci do normy. A potem coraz więcej grzechów, żeby człowiek już nie mógł się bez nic obchodzić. A potem ty z tego nigdy nie wyjdziesz. No i wreszcie takie życie nie ma sensu. To wszystko prowadzi do samobójstwa. Depresji jest to bardzo częste kuszenie, żeby zakończyć swoje życie. To jest wielkie oszustwo. Nic się nie załatwi przez to. Jeśli tu nie możemy wytrzymać, a wszystko, co na tej ziemi się dzieje, to kiedyś się skończy, to my się pakujemy w taki stan na całą wieczność. Przecież to jest zupełnie nielogiczne. Tam się nie tylko nie skończy, tam się dopiero zacznie taka prawdziwa rozpacz. Poza tym tutaj można życie zakończyć. To jest dar od Boga, można nim wzgardzić. Po drugiej stronie już nie. Tam się już drugi raz człowiek zabić nie może. A w dodatku tam już nie ma miłosierdzia, tam jest tylko sprawiedliwość. Więc to tak na wszelki wypadek, żeby zobaczyć, jakie to jest bezmyślne i nielogiczne myślenie i danie sobie mówić, że to cokolwiek rozwiąże. Ale teraz sięgając do depresji, jak do tego dochodzi? Jeśli nie mówimy wprost o jakiejś chorobie psychicznej, o takich skłonnościach psychicznych, tam mogą być rozmaite przyczyny. Natomiast jeśli człowiek jest źle traktowany, jako małe dziecko, tak zwane odrzucenie emocjonalne, to już jest pierwszy krok do depresji, bo wtedy dochodzi dziecko do tego wniosku, ja nic nie jestem warte, a mnie się nigdy... I tak rodzice niekiedy swoim dzieciom mają z ciebie, nigdy nic nie będzie, ty jesteś do niczego, a tamten to potrafi, a ty to już nigdy. To już jest początek właśnie wpychania w taki stan psychiki załamanej. A potem rzeczywiście przyjdą jakieś klęski, bo Zudych lubi nogi podstawiać, żeby człowieka jeszcze bardziej zgnębić i może dojść właśnie do takiego wniosku. Proszę Państwa, jeśli to tylko takie przyczyny zewnętrzne, to jest łatwe do uwolnienia. Wtedy modlitwa, wtedy jakaś rozmowa, wtedy nawet jakaś terapia. Natomiast jeśli tą przyczyną pogłębienia w tym smutku jest grzech, a to już jest znacznie gorsza sprawa. I tak niestety bywa najczęściej. Jeśli mamy na myśli tę depresję, która pochodzi od złego, z działania złego ducha, to właśnie najczęściej jest tak. Najpierw lekceważenie grzechu, a potem niesamowite wyrzuty sumienia. I tu tak przy okazji koniecznie nauczmy się odróżniać wyrzut sumienia od dręczenia szatańskiego. W wyrzucie sumienia działa Pan Bóg. Pokazuje, ten i ten uczynek, konkret, jest zły. Trzeba się z tego wyspowiadać. Jeśli człowiek posłucha, wyspowiada się, wraca spokój, radość już natychmiast po odejściu od konfesjonału. Ale jeśli po nawet pójściu do spowiedzi, już po odejściu od konfesjonału, a nie powiedziałeś wszystkiego, a nie powiedziałeś dokładnie, a ksiądz cię nie zrozumiał, a może to trzeba było tak, a może inaczej, te morza są coraz większe i wtedy nie pomoże. Ten człowiek chodzi do spowiedzi często, niekiedy kilka razy dziennie, nie pomoże, bo zawsze będzie po rozwiązaniu jednego pytania, będzie 10 następnych. To jest typowe dręczenie, to jest śmiech szatana nad człowiekiem, że taki mądry, a taki głupi daje się tak nabierać. Więc jeśli się znajdzie to źródło i jest tym źródłem rzeczywiście jakiś grzech, to tak po chrześcijańsku, spowiedź i praca nad sobą. Bo na przykład taki alkoholik, on rzeczywiście może wpaść w depresję, próbuje, nic mu nie wychodzi. Tak jest z każdym nałogiem, nie tylko z alkoholem. Piękne zdanie usłyszałem kiedyś na rekolekcji od pana Leszka Dokowicza. Mówił w tym wypadku właśnie, o takim wypadku. Grzech nałogowy. Grzech, spowiedź. Grzech, spowiedź. Grzech, spowiedź. Ktoś się znuży, przestaje chodzić do spowiedzi. Ktoś myśli, to i tak nic nie pomaga, to nie będę tego mówił, świętokradztwo, jeszcze gorzej. A inni dalej, grzech, spowiedź, aż przyjdzie Pan Jezus i go z tego wyciągnie. I to jest istota. Tu, gdzie my nie możemy, tylko trwajmy, On przyjdzie, On czuwa, On już jest, On wie, ile my możemy wytrzymać. Czekajmy, że On nas uwolni. I dlatego ta nadzieja jest taka ważna, szczególnie w naszych czasach. My pamiętamy o miłości, że grzech ciężki niszczy całą miłość. Pamiętamy o wierze, że jest różnica między ateistą, czy nawet satanistą, a człowiekiem wierzącym. a często zapominamy o nadziei. Proszę Państwa, to, że Pan Jezus nam w naszych czasach przypomniał nabożeństwo Miłosierdzia Bożego i że właśnie u nas, i że ono się rozszerza fantastycznie po całym świecie, to nie jest przypadek, to jest Boży plan. Ufność, nadzieja, odbudujmy nadzieję. I to nie tylko w tym jednym człowieku doświadczonym, w całej rodzinie, w całym środowisku. Jeśli tak ktoś mówi, a wszystko do niczego, to się nic nie zmieni, a to się nic nie da, to się nic nie da zrobić. Absolutnie nie. Trzeba się starać, ile człowiek może, choćby nawet to przyszło do śmierci. Ja uważam za takich bohaterów nadziei, naszych bohaterów z II wojny światowej. No proszę sobie wyobrazić, Hitler panował nad całą Europą, a miał ochotę na cały świat. Szedł jak burza z tymi armiami naprzód, we wszystkich kierunkach. A Polska stworzyła państwo podziemne i walczyła z okupantem. Jaki to miało sens, gdybyśmy dzisiejszych tych kolaborantów zapytali, czy tak by się zachowali? Absolutnie nie. A oni wierzyli, że będzie zwycięstwo prawdy, że będzie wolność, że będzie Polska. Oni dlatego byli gotowi życie oddać, żeby przyspieszyć. I to walczyli na wszystkich frontach świata. Pomogli w odzyskaniu, w uratowaniu niepodległości Anglikom, pomogli w odzyskaniu wolności Francuzom, Włochom, Belgom, Holendrom. No niestety do Polski nie doszli, ale to już nie była naprawdę ich wina. To są bohaterowie, bohaterowie nadziei. Nam nie potrzeba życia oddawać, życiem ryzykować. Nam trzeba więcej zaufania, więcej dobroci, więcej uśmiechu, jak mówiła święta Urszula Leduchowska. To nic nie kosztuje, a świetne lekarstwo jest i bardzo dużo ludziom pomaga. Uśmiechajmy się częściej do siebie. To jest też i lekarstwo na depresję. Pamiętam, jak namawiam, jak przyjdą tacy ludzie załamani, zasmuceni. Przypominam takie różne lepsze rzeczy, a później proszę, uśmiechaj się. 100 razy na godzinę uśmiech za pokutę. I rzeczywiście, jeśli człowiek zacznie lekceważyć te trudności, a z Bożą pomocą dam radę, a jeszcze nie jest tak źle, a inni mają gorzej. Warto zrobić wycieczkę do szpitala, zwłaszcza onkologicznego, albo tam, gdzie są dzieci niepełnosprawne. Człowiek zupełnie inaczej popatrzy na swoją sytuację. To może taka odpowiedź. Przepraszam.
Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina. Chciałam się podzielić takim doświadczeniem, pracując z młodzieżą, no szczególnie w bibliotece. No są różne osoby, przychodzą, ale z wiekiem coraz, z czasem coraz bardziej znerwicowana młodzież. I taki miałam przypadek, gdy Pan Bóg mnie otworzył oczy, na co tłumaczę studentce, no to był początek roku, październik, listopad, prawda, więc przyjęty, wystraszony, ja tak samo się zachowałam, ale jakoś umiałam się dostosować do wskazań pani magister, która mnie tam kierowała. I tu samo chciałam mi powiedzieć, że trzeba znaleźć sygnaturę, tej warczała stale na mnie. Więc podeszłam, znalazłam, to proszę napisać, a ja muszę, a to już nie będę mówiła przez telefon. Tak ze mnie energię wyczerpała, że ja po prostu ledwo żywa wróciłam do domu. Ale sobie przypomniałam, że tu blisko jest zaraz 12 listopada odpust świętego Józefata. Tam też jest ojciec ksiądz egzorcysta, ale już nie o tym chciałam mówić. Mówię, idę rano, pomodlę się, żebym normalnie funkcjonowała i pomodlę się za tę dziewczynę. I nie wiem, czy to była ta sama dziewczyna, czy podobna, taka skromniutka, taka pobożna. Przyszła też rano na mszę na 7. No i tam kilkanaście osób podeszło do Komunii Świętej. Ja podeszłam i tak się zastanawiam, ciekawe, czy ona podejdzie, czy nie. Rzeczywiście podeszła do balustradki, tam jest jeszcze ten stary styl, klęczy się. I tak szybciutko klęknęła koło mnie i ksiądz podając, mówi o to ciało Chrystusa, tak, no, nie wiem jak to powiedzieć, czy zaszczekała, czy warknęła, ale to takim głosem, że po prostu ja mało nie zemdlałam ze strachu. No ale tu ksiądz był i podszedł i zobaczyłam, że ksiądz nie odszedł. Stanął przede mną, ona się o mnie oparła i tam był pan, który pomaga przy egzorcyzmie. Podszedł i zaczął tak głaskać, ja cię kocham, do niej mówi, a ona też klęczy. Widziałam, że chce przyjąć Pana Jezusa, a nie może. Drugi raz ksiądz, prawda, to powtórzył, ona znów starcza, ale już z mniejszą siłą. I dopiero za trzecim razem przyjęła komunię i już tak wewnątrz to samo, to warczenie było. Także nie wiem, jak w takim sytuacji reagować. No pierwszy raz takie, wiem, że są takie chyba wypadki takiego zachowania, prawda? I to tu dopiero zobaczyłam, jaką moc ma słowo kapłana. I tu mnie tak to umocniło, że jak tu po prostu po tym strachu, po tym wycieńczeniu duchowym takim dostałam no, takie światło i wiarę i modlitwę. I tylko jeszcze króciutko chciałam powiedzieć, że rozmawiałam z księdzem Płatem w Wąwolnicy. Też prosił o modlitwę, bo mówi, że kiedyś przyszła dziewczyna 17-letnia z rodzicami, no nie mógł z niej wypędzić. I wreszcie, kiedy zaczął modlić się męczennicy smoleńscy, jak się rzucimy na niego, zaczął drzeć się, cieszyć się, że to jest moja sprawka. Wy i tak się nie dowiecie prawdy. Mówi, to moje wielkie zwycięstwo. Ja już dawno to chciałam tego dokonać. Także takie... I tu jeszcze przy księdza chciałam spytać też pan, który tam pomaga, mówi, że trzeba 3 razy mówić chwała Ojcu. Bo on się śmieje, mówi, a jak ktoś powie raz chwała Ojcu, Synowi, to moja chwała. Takie właśnie...
Dobrze. Pani Krystyno, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. W takim razie dziękujemy za pytanie i świadectwo, tak?
Muszę od tego ostatniego zdania. Proszę panią, tak. I ja się też nauczyłem na egzorcyzmach, że 3 razy, na przykład chwała Ojcu, czy 3 zdrowaś Maryi, czy jakaś nawet modlitwa wyrzucenia, odcięcia, 3 razy powtórzona, ma większą siłę. A to dlatego, że to im przypomina Trójcę Najświętszą. To nie dlatego, że właśnie 3 jest jakąś taką liczbą, tylko dlatego, że im to przypomina miłość Pana Boga do nas i Jego moc, którą nam daje do pokonania zła. Proszę Panią, co w takim wypadku robić? Pomodlić się. Ten Pan dobrze zrobił, że tam pogłaską mówi jakieś dobre słowa. Jeszcze lepiej, gdyby to była jakaś modlitwa, łącznie z nią, tak, czyli szeptana nawet, módl się, choćby to Ojcze Nasz. Ale dobrze, że właśnie, że ten ksiądz nie odstąpił. Jeśli ona chciała, to znaczy, że była szansa, żeby przyjęła, a to dręczenie to było po to, żeby ją właśnie odstraszyć. Być może, że ona była w tym procesie wychodzenia z tych dręczeń, czy nawet i z opętania. I wtedy pani trafiła akurat na taką chwilę, kiedy ona, nie z nią pani rozmawiała, krótko mówiąc. Ja w takim wypadku, jak ktoś przez telefon tak zaczyna warczyć, to mówię, z tobą to porozmawiam później, ale z tym palantem to nie chcę w ogóle gadać. Nie ma co wtedy. Dyskusja absolutnie na nic. Modlitwa tak, ewentualnie jakieś takie serdeczne podejście tak. Gdyby się nie udało, to trudno, to nie będziesz dzisiaj u Komunii Świętej, ale jeśli tylko można, ten ksiądz uważam dobrze zrobił, że próbowałaś 3 razy, bo ona chciała, więc widocznie była szansa, żeby mogła przyjąć.
Dziękujemy. I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Halo?
Tak, słuchamy panią. Bardzo proszę.
Mówi Wiesława z Warszawy. Ja kilka lat temu przeczytałam taką książkę księdza egzorcysty Szymborskiego, który właśnie pisał tam w tej książce, że w XXI wieku można za jakieś tam pieniądze, 50 zł, zamówić klątwę na człowieka. I chciałam prosić o ustosunkowanie się do tego i zapytanie, co w takiej sytuacji należy robić?
Nie płacić i nie zamawiać. Proszę panią, to jest możliwe. Nam kiedyś pokazali na spotkaniu egzorcystów taki film o czarownicach Wielkiej Brytanii. Kobiety mniej więcej w średnim wieku, zwykle wykształcone, zajmowały się czarami, czyli rzucaniem klątw, przekleństw na ludzi, za pieniądze oczywiście, no mało tego. One były zarejestrowane, miały działalność gospodarczą, płaciły podatki, wszystko było w porządku, zgodnie z prawem. No, to proszę się nie dziwić, że i u nas tacy ludzie są, tylko jeszcze nie mają związku zawodowego. Ale tacy ludzie byli niestety i są i chyba jeszcze jakiś czas będą. Ma zarówno ten człowiek, czarownica czy czarownik, jak i ten, który zamawia, niesamowitą odpowiedzialność. Proszę patrzeć, oni wzywają demona, żeby wypełnił ich wolę. Bzdura! To demon swoją wolę narzuca tym ludziom. Jemu zależy na tym, żeby ludzie się żarli, żeby sobie szkodzili, a jeśli jego jeszcze wezmą do pomocy, to jest tym bardziej szczęśliwy i dumny. Ale potem żąda jednej zapłaty. Tak mówiła Gloria Polo, ta Kolumbijka uratowana, cudownie uratowana po uderzeniu piorunem. On żąda jednej zapłaty, duszy na wieczność, więc ja bym radził nie mścić się na tych ludziach, ani im źle nie życzyć. Życzyć im, żeby się nawrócili, za nich się modlić, bo oni są w dużo gorszej sytuacji jak ten, na którego rzucili klątwę i nawet ta klątwa poskutkowała, bo ten człowiek nie był chroniony, był na przykład w grzechu ciężkim.
Dziękujemy bardzo pani, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję.
Dziękujemy. Dobrej nocy. Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bym się badał, jeśli mogę.
Jest pani na antenie, bardzo prosimy, jakie imię i skąd telefon?
Szczęść Boże. Alicja ze Skierniewic.
Ale radio prosimy o wyciszenie.
Tak, już. Witam serdecznie ojca prowadzącego i księdza prałata. I tak, ja bym chciała podzielić się takim spostrzeżeniem. Mianowicie czasami jeżdżę na msze święte z modlitwami o uzdrowienie. I są te modlitwy połączone z egzorcyzmami. W czasie tych mszy ksiądz święci wodę, olej, oce, sól i świece, które mają moc egzorcystyczną i można, znaczy można sklepiać mieszkanie, posypywać solą i olej na przykład to jest pomocny też przy schorzeniach. I w związku z tym może bym chciała poprosić o taką radę. Jak często można używać wody święconej, czy można pić, czy tą solą tak też...
Dobrze, to już rozumiemy, jak używać te rzeczy, które właśnie święci się jako te egzorcystyczne. Pani Alicji, pozdrawiamy gorąco, dziękujemy. Ksiądz prowadzisz odpowie tutaj pani.
Mam nadzieję, że bez octu tam było, bo olej, woda, sól, tak. Nawet i świece się czasami opłatki. I proszę panią, ta nazwa egzorcyzmuje się, sól, wodę, olej jest trochę takim nadużyciem, ale powiem zaraz w jakim sensie. W ścisłym sensie egzorcyzm jest tylko nad człowiekiem opętanym. To jest uroczysty egzorcyzm, ale mówi się też w takim cudzysłowie egzorcyzm miejsca. Tam już nie nad osobą, tylko jakieś miejsce, dom czy jakieś miejsce w terenie. I w takim znaczeniu też mówimy o tym, że to jest pomoc przeciwko działaniu złego ducha. I proszę nie myśleć, że to jest jakaś taka moc nadzwyczajna. To jest prośba o błogosławieństwo Boże. Jak tego używać? Jeśli chodzi o wodę, kropić dom, zwłaszcza jeśli są jakieś takie trudności. Popijać można też. Można dolać czy do herbaty, czy do zupy. Bywa, że jeśli ktoś jest dręczony, to on takiej wody nie tknie. Ale czasami też wypije i to różnie bywa. Tak, to z tymi dręczeniami to od złego ducha też dużo zależy. Sól, oprócz tego, że się można używać tak zwyczajnej soli do pokarmów, można także rozsypywać na przykład w pokoju, tam gdzie śpimy, tam gdzie pracujemy, albo tam gdzie się coś złego działo, po parę kryształków dosłownie, na przykład w rogach pokoju. I woda, sól, a jeszcze olej. Olej też można, tak słusznie pani zauważyła, że także i w chorobach pomaga. My prosimy o Boże błogosławieństwo, ale także i w takim sensie uwolnienie od działania złego ducha. Krótko mówiąc, ta modlitwa błogosławieństwa daje szczególną moc przeciwko działaniom złego ducha. Jak na przykład powtórzę takie zdanie pewnej pani, gdzieś lat koło 50, jej mama była czarownicą, a mieszkała w domu starym, na tym samym podwórzu ona z rodziną mieszkała w nowym domu. No i mama oczywiście do nich często przychodziła, ale mówi tak, mama weszła do kuchni, już albo się coś przypaliło, albo się coś nie udało. Mama weszła do ogródka, nawet kwiatki pousychały. Więc ona sama wpadła na taki pomysł, posypała próg w kuchni solą. Mama do kuchni nie wejdzie. Posypała tą ścieżkę w ogródku, mama do ogródka nie wejdzie. Więc jest jakieś działanie, ale to właśnie to jest prośba. To jak każde błogosławieństwo, dlatego się właśnie błogosławi medali, krzyży, różaniec. Nie tylko się nosi, używa, ale jeszcze się prosi Pana Boga o błogosławieństwo, żeby one działały właśnie jako taka tarcza ochronna przeciwko złu, albo też, żeby uprościć łatwiej, można by jakąś łaskę, na przykład błogosławieństwo czy zdrowie. To w takim sensie używamy i razy używać. To jest bardzo, bardzo pożyteczne. Proszę nie sądzić, że to działa jak magia, że musi ten skutek nastąpić. Nie. Ale jeśli my to będziemy używali z wiarą, z modlitwą i z poddaniem się woli Bożej, na pewno wiele łask uprosimy.
Dziękujemy bardzo. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy Ojca Dyrektora.
Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza egzorcysty, księdza prałata. Bardzo serdecznie pamiętam, jak na początku Radia Maryja widzieliśmy się również w Toruniu, prawda, księże prałacie?
Tak, księże dyrektorze, byłem w trzecim miesiącu waszej działalności. To był jeszcze tak, malutki ja domek, tak, bardzo miły, bardzo mi się podobał.
Ale to było... Dla mnie to, do dzisiaj pamiętam to spotkanie, a ja byłem taki zaaferowany, że to było, można sobie wyobrazić, jak to się zaczynało, to jak to przeżywał człowiek, jak ach to. Także no nie wiem, czy myśmy księdza dobrze wtedy przyjęli, ale proszę
na pewno,
jeżeli by
poprowadzali mnie wszędzie.
Tak, ale ja, proszę księdza prałata, pierwsze, właśnie, bo to mi tak ta sprawa, że można właśnie komuś zaszkodzić, te wszystkie czarownice, te wszyscy. Ja spotkałem kiedyś w Austrii coś takiego, że nawet jakieś te takie, nie wiem, czy to bóstwa, czy nie bóstwa, to nieraz się widzi afrykańskie, jakieś tam takie kukiełki, nie kukiełki, czy niby z tą złą mocą opowiadali mi takie przedziwne rzeczy, ale ja mówię, to tym się nie będę zajmował. Natomiast może jeszcze cofnę. Słyszałem a propos czarownic, to parę lat temu w Polsce jeden z polityków w jednym z miast wielkich założył szkołę czarownic. Niesamowita rzecz. Widzę, że w czasie tych przemian w Polsce polskie granice się otworzyły i jak fala uderzyło to zło też na Polskę. Często te fale wyrzucają wszelkie brudy też, prawda? To są też tak, ona nie tylko to, co piękne wyrzuca, ale i brudy. I te brudy też na Polskę przyszły z tymi różnymi sprawami, z tymi czarami, z tymi jakimiś wróżbami właśnie w telewizjach. Telewizje widocznie ludzie jednak no biorą to, skoro to jest, prawda? I tutaj by trzeba było chyba jakiejś potężnej katechezy i ewangelizacji. I dziękuję za to dzisiejsze ewangelizowanie. Jedno, myślę, że te wszystkie czary, te wszystkie ataki złego nic nam nie zrobią, jeżeli człowiek będzie żył w łasce uświęcającej, jeżeli przystępuje do Komunii Świętej, jeżeli się modli, jeżeli uczestniczy we mszy świętej, jeżeli mówi różaniec, jeżeli nosi przy sobie poświęcone rzeczy, różaniec, medalik, prawda? Tak tylko to mówię. A propos tej soli, pamiętam, miałem do czynienia kiedyś też z opętanymi gdzieś poza Polską. Była taka opętana, która, no, w każdym razie pamiętam, przyniosłem soli poświęconej. I tam jakiś fotel, tego to nie widać było, tego. No ta osoba nie mogła tam być po prostu wtedy. To było coś niesamowitego i myślę, że właśnie taka sól poświęcona to, co ksiądz prałat mówi też. Ale niejednokrotnie chyba też, dlaczego no, modlić się, Panie Jezu, przez swoją krew, czerwi i wszystkie szatańskie wpływy idące na nas, idące na mnie, czy na tego człowieka, skądkolwiek one idą, od kogokolwiek. My nie wiemy źródła tego, prawda? Ale wiemy, że to jest zły. Tak, także i to wtedy jesteśmy wolni. Tak to widzę, księże, prałacie. No i mówić ludziom, nie wchodzić w te sprawy okultyzmu. Szatan, gdy wchodzimy na jego teren, te wróżby, czary jakieś tam, prawda, te okultystyczne sprawy, te talerzyki kiedyś były, tak, prawda, te seanse spirytystyczne czy coś innego. Jeżeli człowiek wchodzi na ten teren, to szatan go traktuje jak swoją własną, bo to jest jego teren, prawda? Dlatego nie powinno, wszystko powinno się robić, ludzi ostrzegać, tak jak się ostrzegamy przed narkotykami. Jak ostrzegamy przed innymi złymi rzeczami, tak samo i tutaj. To może tyle i jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Tak, dziękuję za całą posługę księdza prałata, ale i wszystkich egzorcystów, wszystkich kapłanów. Tak, no różaniec jest też egzorcyzmem, prawda? Jak szatan się boi różańca też. Zresztą Matki Najświętszej. Dziękuję serdecznie, wszystkiego co dobre. Niech Pan Jezus prowadzi z Bogiem.
Bóg
niech żyje archidiecezja Przemyska.
Bóg zapłać, wielki Bogiem. Dzięki. Proszę ojca dyrektora, właśnie to, co ojciec powiedział, bardzo ważne, w łasce uświęcającej, to jest nasze zadanie, najważniejszy sposób na obronę przed złem. Żyć w łasce uświęcającej, a w grzechu ciężkim to jak najszybciej odzyskać łaskę. Jak ktoś chodzi raz, dwa razy w roku do spowiedzi, to ile on w dni wytrzyma w łasce uświęcającej, a tak jest cały czas otwarty na te ataki. To jest pewne. Poza tym tak, to jest też prawda, że najważniejsze, żeby i ta modlitwa była. Ja zawsze zwracam uwagę na Ojcze Nasz, ostatnią prośbę, ale na zbaw od złego, żeby to mówić świadomie, żeby to mówić z ufnością, z taką mocą, z taką wielką prośbą. To jest ta prośba od samego Pana Jezusa, ale na zbaw od złego. I wszędzie tam właśnie, gdzie będzie ta modlitwa, gdzie będzie nawet to. Dlatego my tak tworzymy taką, jak mówiliśmy w radio, w telewizji, tworzymy taką atmosferę, przez to, że mamy te poświęcone obrazki, figurki, różańce, krzyżyki, ale także właśnie sól, czy wodę, czy olej. Tworzymy taką atmosferę bezpieczeństwa, gdzie tutaj zło przynajmniej będzie miało o wiele utrudnioną drogę. Natomiast jedna uwaga jeszcze co do tego, że jeśli ktoś żyje w łasce uświęcającej, jeśli tu jest w rodzinie i jeden członek tej rodziny jest zaprzedany szatanowi, to wtedy ta druga strona musi bardzo mocno się modlić, nadrabiać jakby, ale proszę wiedzieć, że dom na przykład będzie równocześnie nasycany też tym złem. I wtedy tutaj trzeba też może czy częściej, czy jak w jakiś sposób, no więcej, gorliwiej się modlić, żeby i dzieci, no i na innych ludzi to nie przeszło. A to, że są czary, że u nas się nawet zamawia, niestety, to jest jeszcze przeżytek z czasów pogańskich, proszę patrzeć, 1050 lat temu chrzest, a z pogaństwa jeszcze dużo rzeczy zostało, ale w tej chwili u nas takie resztki, natomiast Zachód celowo wraca do religii pogańskich. Nawiązuje wyraźnie, kapłani powstają właśnie tamtych obrzędów, rozmaite kulty, no choćby to święto satanistów, to jest też właśnie takie pogańskie, niestety u nas szerzone jako znak nowoczesności. No od kiedy to święto satanistów jest znakiem nowoczesności? Ale wystarczy to ludziom wmówić, jeśli nie potrafią myśleć samodzielnie. Ja się kiedyś śmiałem, że Kościół teraz chyba powinien zakładać poradnie logicznego myślenia, bo tak kiepsko z naszym myśleniem, że nie radzimy sobie w nawet najprostszych sytuacjach. Ale przepraszam, bo się pewnie...
Można zagadam. Powiedzieć, że księże prowadzie bardzo łatwo też jest wpaść w te sidła, a wyjść jest coraz trudniej. To jest ciekawe, bo człowiek i ma słabszą wolę, ale tych pułapek jest więcej, bym powiedział. Tak. A metoda ta sama. No, na tych egzorcyzmach on mówi zresztą, prawda, zbyt dobrze, że no, on w początku świata się uczy. Można powiedzieć, prawda, jak człowieka dopaść. No i nie może wybaczyć tego, że człowiek został tak wybrany przez Pana Boga. To też jest to, co ksiądz dzisiaj powiedział, że nie cierpi tego, że Matka Najświętsza właśnie została, tak, to człowiek wybrana.
Różaniec jeszcze ojciec dyrektor poruszył. Mhm. To jest bardzo silna modlitwa. Staramy się na każdym egzorcyzmie właśnie przynajmniej cząstkę różańca odmówić. Koronka tak samo, litanie, ale zwłaszcza różaniec, on tego bardzo nie lubi.
Zresztą święta siostra Faustyna też przybywa z odsieczą na tę modlitwę, na ten
Miłosierdzie Boże.
Tak. Odbieramy telefony, które do nas są tutaj skierowane. Bardzo prosimy. Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słucham. My.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Jolanta z Francji.
Witamy Pani Jolanto. Bardzo proszę.
Mam po prostu takie doświadczenie. Ci bardzo bym pragnęła otrzymać taką odpowiedź, jeśli jest taka możliwość. Czy ja w ogóle mam do czynienia w swojej rodzinie, jeśli chodzi na przykład o pętanie, czy coś takiego, jak to nazwać? Tak właśnie słucham tego programu. Żyję z mężem, mam trójkę dzieci i jestem po prostu dręczona przez tego męża. Próbowałam już kilka razy nawet odejść od męża, próbowałam rozejść się z nim. Nawet byłam w okresie separacji, ale pomimo wszystko sytuacja mi się tak układała, że musiałam do męża wrócić, bo nie znajdowałam środków do życia poza domem rodzinnym męża. Mój mąż jest bardzo człowiekiem trudnym do życia. Wyszłam za mąż jako za muzułmanina, ale praktycznie mój mąż nie praktykuje tej religii i bardzo po prostu jest bardzo niemiły. Jest bardzo... Na początku było mi bardzo trudno, bo nie pozwalał mi dzieci ochrzcić. Mówił mi, że musiałabym spalić go, ale przecież mamy ślub w kościele. Pomimo wszystko zawarliśmy związek w kościele, więc moje dzieci były ochrzczone w wielkiej tajemnicy przed mężem. Były takie momenty nawet, że mój mąż nawet przyłamał się do tego, że zaczął przychodzić do kościoła. Ale to były tylko takie momenty, chwile. Obecna chwila też jest trudna, bo po prostu mój mąż jest bardzo, bardzo taki złośliwy, utrudnia. Po prostu nie chce mi pomagać. Jest bardzo nerwowy. Nie wiem, czym to wytłumaczyć. Po prostu staram się wszystko uczynić i wychowywać dzieci w miarę możliwości ze strony religijnej jak najbardziej. Ale to bardzo mi utrudnia.
A pani Jolanto, to dręczenie na czym polega? On panią po prostu bije, czy psychicznie dręczy, czy...
Po prostu psychicznie, w tym sensie, że jestem dołowana psychicznie. Wszystko, cokolwiek bym uczyniła w domu, pracuję, utrzymuję, jedyna jestem, która utrzymuje to rodzinę i dzieci. I staram się z każdej strony, staram się w każdą niedzielę ofiarowałam komunię świętą i mszę świętą. Jestem bardzo w bliskim kontakcie z Bogiem. Ofiarowuję za to rodzinę, szczególnie za mego męża. I pomimo wszystko widzę ciągłe takie niezadowolenie męża, ciągle taka złość, agresja. W takim sensie może były takie momenty, że mój mąż nawet wyciągał do mnie ręce, ale była wzywana policja, więc próbowałam bronić się według prawa. Więc czuję takie lęki, strach mój mąż, może według prawa, ale w rzeczywistości sytuacja bardzo napięta.
Tak. No cóż, nie wiem, jak ksiądz Sława odpowie, no bo tak na odległość pani pomóc. Szkoda, że ktoś panią nie ostrzegł przed małżeństwem właśnie z muzułmaninem, to niewierzącym.
Proszę księdza, ja miałam taki sen, nie wiem, czy powinnam to w ogóle mówić. Miałam sen, w którym po prostu śniło mi się, jeszcze jak miałam tylko pierwsze dziecko, że to był sen w ciągu dnia. I ten sen taki był jakbym po prostu, że siedziałam razem z mężem, oglądaliśmy sobie telewizję i szedł jakiś tam serial, już nie pamiętam dokładnie tego serialu. I w pewnym momencie miałam, zapragnęłam, takie ogromne było zmęczenie, co było dziwne, bo w tym momencie nie pracowałam i nie byłam tak naprawdę zmęczona, więc przeprosiłam swego męża i poprosiłam, czy mogę iść, na przykład pójdę, chyba się trochę położę, bo jestem zmęczona. Więc mój mąż powiedział oczywiście i ja poszłam, jak się położyłam, to po prostu zasnęłam i śnieje mi się dalej, że ja z mężem jestem świadoma, że to jest sen, ale czułam, że to jest jakby kontynuacja, że dalej z nim siedzę i w pewnym momencie widziałam męża na czarno ubranego. Bardzo się go wystraszyłam, wycofałam się. I w pewnym momencie zobaczyłam, że mój mąż nie w ogóle, tak jakby przemieszczał się nad powierzchnią podłogi, że coś takiego dziwnego. I ja się bardzo wtedy bałam,
I w pewnym momencie zobaczyłam, że on pluje po mnie, dostaje takiej agresji wielkiej. W pewnym momencie zauważyłam, że pojawił się mnie różaniec w ręku i zaczęłam odmawiać Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo. I w pewnym momencie zobaczyłam, że jestem otoczona takim kloszem szklanym. Obudziłam się, byłam cała, trzęsłam się, miałam po prostu takie wrażenie strachu wielkiego. Przybiegłam do pokoju, gdzie mój mąż dalej oglądał ten film. Zaczęłam dla męża to opowiadać, co mi się śniło w danym momencie, więc on się bardzo wystraszył tego snu i po prostu tak się po prostu to dalej realizuje.
Ja myślę, że sny to trudno interpretować jakoś tutaj, ale na pewno pani postawa i sytuacja jest trudna. Księże, prowadzę, dziękuję pani bardzo. Ale...
Proszę panią, jest tak duża różnica w kulturze, w psychice, w zwyczajach, w traktowaniu siebie nawzajem, zwłaszcza w traktowaniu kobiety, że to jest naprawdę wielkie ryzyko. Ja się bardzo dziwię naszym kobietom, że się na to porywają. Niekiedy może to się nawet udać, niekiedy, ale naprawdę to są wyjątki. Zasada jest taka, że są za duże różnice w kulturze. Nawet jeśli Polacy się żenią czy wychodzą za mąż, za na przykład czy we Francji, czy w Anglii, czy w Niemczech, też są trudności, też we Włoszech, też są trudności, trudno się porozumieć. Jednak to jest ważne, jak, w jakiej tradycji człowiek wyrósł. A tutaj są różnice nie tylko właśnie w takich sprawach świeckich, ale też i w religii, w światopoglądzie. To jest, było wielkie ryzyko. Proszę panią, tak jak mówił Traugut w Powstaniu, w naszej sytuacji róbmy, co możemy, resztę zdajmy na Boga. Różaniec niech nie będzie stałą taką pani obroną, zwłaszcza chronić dzieci, żeby dzieci weszły na dobrą drogę. Pan Bóg pomoże, pobłogosławi. Jeśli może się nawet i tak wydarzyć, że i mąż się zmieni, nawróci, ale w każdym razie niech pani przede wszystkim broni dzieci przed jakąś taką demoralizacją. Siebie też ma pani prawo bronić. Niech Pan Bóg błogosławi. Współczujemy i obiecujemy westchnienie do Pana Boga. Szczęść Boże.
I kolejny telefon odbierzmy. Bardzo prosimy, 23 już minęła. Proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Tak, zawsze. Panie Krzysztofie, prośba, króciutko zdjęć.
Panie, przede wszystkim księdzu prawatowi bardzo dziękuję, że był tak łaskaw tutaj dzisiaj być z nami w takim temacie, który jest nie do wyczerpania oczywiście. I nie ukrywam, że z ojcem Januszem myśmy na ten temat przez całe lata rozmawiali. Z Rzymu często dzwoniłem na ten temat. 14 lat słuchałem ojca.
No ale dzisiaj mamy księdza.
Ten temat, tak. I temat jest nośny. Jako się zatrzymam na dwóch rzeczach. Ksiądz prawat powiedział w poprzedniej części swojej audycji, że egzorcysta jest taki radosny i szczęśliwy. No ja nie chcę polemizować, ale to, co się stało z Janem Pawłem II, kiedy egzorcyzmował tą dziewczynę z Mący 6 września na placu świętego Piotra, no nie był taki bardzo szczęśliwy i radosny, bo lało się po nim, mam cały opis, pot. I po pół godziny, kiedy Amors go prosił, żeby on mówi Santita, myśmy nie dali rady tą kobietę uwolnić od szatana. I Ojciec Święty po pół godziny powiedział, jutro za ciebie odpowiem mszę świętą. No i w tym momencie szatan ją opuścił, no ale papież był fizycznie, wszyscy widzieli, bardzo zmęczony. A druga sprawa, chcę powiedzieć, bo myśmy tutaj pochowali 60 dniami ojca Tomasza, o którym ojciec Święty mówił z okna, znakomity duszpasterz akademicki. I tutaj to, co ojciec Cantalamessa, słuchałem go tyle razy, mówił, że Kościół zaniedbał ten temat, który ksiądz prawat poruszył, że od trzech wieków, że trzeba go nadrabiać, ponieważ za dużo jest ofiar. No i teraz ojciec Tomasz, który zawsze mówił do mnie, a słuchaj, najlepiej to jak ja spadnę w samolocie na ziemię, bo wtedy się nie cierpi. A właśnie szatan został wysłany, żeby jego świętość, tego wielkiego duszpasterza akademickiego próbować, I dlatego trzykrotna próba samobójcza. Ja boję się, że konwent w ogóle nie bardzo łapie i rozumie, co tutaj chodzi. I ostateczne zwycięstwo w czasie agonii ojca Tomasza spowodowało to, że to się nadaje naprawdę jakoś do świętości, ten właśnie przykład. Dlatego, że święty Jan Chryzostom mówi, że szatan wbrew własnej woli jest największym uświęcicielem. Także temat jest szalenie taki właśnie szeroki. A profesor Weiss, księże prawacie, mówi, że nie wierzcie w żadne te depresje, ani w żadne te właśnie takie te schizofrenie. Jeździ po świecie i mówi, że wszędzie tam to jest właśnie udział szatana, który wykorzystuje tą właśnie słabość. I tam padło takie zdanie, może na tym bym podziękował księdzu prawatowi. Znaczy to nie jest tak. Bo tam padło takie zdanie, które mnie troszeczkę zaniepokoiło, mianowicie dusza nieśmiertelna jest własnością Pana Boga, a nie własnością szatana. On tylko próbuje doprowadzić do progu śmierci, ale Pan Bóg stworzył i szatana jako tego anioła upadłego i stworzył każdego z nas.
Oczywiście, ale panie Krzysztofie, mamy także, tutaj mamy specjalistę, a my jesteśmy tylko słuchaczami i uczniami, więc dziękuję panu bardzo, a tutaj ksiądz prawat pozwoli jeszcze sobie tutaj odnieść się w paru zdaniach do pana.
No dużo tematów było, ale proszę pana, ja mówiłem nie o szczęściu fizycznym, ja mówiłem o szczęściu duchowym. Człowiek może być zmęczony na przykład ciężką pracą, a bardzo radosny. I w tym wypadku na pewno Ojciec Święty był radosny, bo wyrzucił. Ja nie mówię, że my przez cały czas egzorcyzmu poskakujemy z radości, ale mówię, że jak się egzorcyzm skończy, a powodzeniem niekiedy po paru latach, to jest taka radość, która wynagradza wszystko. Ale przede wszystkim to ta świadomość, że potężny Bóg, nieskończony, On o mnie walczy, Jemu na mnie zależy i na każdym człowieku. Czy może być większy powód, czy jakaś podstawa, fundament radości? Więc myślę, że kto jak kto, ale Ojciec Święty dał dowody, że był szczęśliwym człowiekiem. Takiej radości jak on i takiego poczucia humoru, to pozazdrościć albo dziękować Bogu, że coś takiego się wydarzyło. Co do tego ojca, no nie wiem, jakie tam były sytuacje. Na pewno psychika człowieka jest atakowana, a księdza w sposób szczególny i ona ma takie swoje możliwości. No to też jest wszystko w ramach takich niestety doświadczeń ludzkich. Może człowiek w ostatniej nawet chwili odstąpić od Boga, może człowiek w ostatniej chwili się nawrócić. Może człowiek przez... Był taki wypadek właśnie ojca, który tam był w więzieniu w południowej Ameryce i wreszcie opinia publiczna spowodowała jego wypuszczenie, wrócił do Francji i tu niestety właśnie popełnił też samobójstwo. Ale to właśnie ta psychika nadmiernie zmęczona, już tak przeciążona, nie wytrzymała. Pan Bóg tylko wie, co się w sercu człowieka dzieje. My widzimy tylko z zewnątrz i to bardzo mało. Widzimy siebie samych, nie rozumiemy, a co dopiero innego człowieka, nam się tak tylko wydaje. No na wszystkie chyba pytania nie odpowiedziałem. Jeszcze jedno było jakieś...
Ale to się przy okazji, bo to pan Krzysztof często nam tutaj się przypomina, więc jest okazja, żeby jeszcze do tego wrócić. Mamy telefon kolejny, proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marek z Lublina dzwonię. Akurat słucham tej audycji i przypomniałem sobie, kiedy miałem 15 lat właśnie, kiedy ksiądz prałat mówił właśnie o wywoływaniu duchów. Uczestniczyłem kiedyś w czymś takim i właśnie to, co ksiądz prałat mówił, że wyrzucało to mi w sumienia, że źle zrobiłem, źle postąpiłem, że to jest bardzo ciężki grzech i właśnie czułem wtedy, że muszę pójść do spowiedzi i opisałem wszystko księdzu spowiadającemu i kazał mi się modlić i więcej tego nie czynić. No wiadomo, byłem jeszcze młody, miałem 15 lat i głupi wtedy człowiek tak wszystkiego się czepiał. To jedno. I to, co mi jeszcze tak chciałem powiedzieć, to co mnie tak dotknęło w tych rozmowach, to jeszcze to, że właśnie jeżeli... To, co ksiądz prałat mówił, że jeżeli coś człowieka wyrzuca, właśnie mam takie doświadczenie w swoim życiu, ponieważ też wielokrotnie, kiedy idę do spowiedzi, właśnie coś mi sumienie wyrzuca. I to, co ksiądz prałat mówił, że to Pan Bóg wtedy działa i że faktycznie wychodzę zadowolony, wychodzę szczęśliwy, wychodzę wychodzę taki radosny, ale kiedy wychodzę radosny, kiedy widzę jak gdyby działanie Pana Boga w tym wszystkim, wtedy, kiedy bardzo mocno i głęboko jak gdyby szukam przed spowiedzią w relacji z Panem Jezusem, żeby i proszę też i Matkę Bożą i Ducha Świętego o wyrzucenie tego wszystkiego i wtedy widzę, że wtedy jest ta moc. Tak przyszło mi też na myśl, że to jest takie uczucie, tak jak ci ludzie w Piśmie Świętym, kiedy dotykali się chociaż Pana Jezusa i z wiarą, to czynili, byli uzdrowieni. To właśnie w takim kontekście czuję to uzdrowienie. Jeszcze jedna rzecz, w której ksiądz tu prałat poruszył. Mam 5 dzieci i tutaj jest taka sytuacja, kiedy czytałem księgę Hioba i tam, kiedy Hiob się dowiedział, że jego dzieci zginęły, co przychodzili słudzy, że wszystko rozgrabione, że dzieci zginęły. A nawet wcześniej, kiedy jego dzieci robiły sobie takie spotkania, to wtedy Hiob modlił się za swoje dzieci, bo wiedział, że w takich różnych sytuacjach mogą przyjść jakieś różne grzechy. I to jakoś tak też mi przyszło na myśl, bo też właśnie wielokrotnie to teraz czynię za siebie i własną rodzinę właśnie, żeby się modlić, za własne dzieci, żeby właśnie chronić ich od tego wszystkiego. I jeszcze jedna myśl, która mi przychodzi, tylko to, kiedy się modlimy, czasami dzieci się pytają, a po co to się w ogóle modlić, tato, a po co to potrzebne? Ja tak kiedyś usłyszałem właśnie takie proste takie wytłumaczenie dziecku i widzę, że dzieciom to bardzo jakoś tak mocno pomogło. Wziąłem taką miseczkę i mówiłem, słuchajcie, kiedy się modlimy, kiedy mawiamy różaniec, koronkę do miłosierdzia Bożego, kiedy się modlimy w każdym czasie, to mamy jak gdyby taki parasol. I tą miseczkę im pokazałem, że wtedy Pan Bóg, jak gdyby Matka Boża, mamy taki parasol, który nas chroni. I widziałem, jak to dzieci bardzo ładnie odebrały, że kiedy ta modlitwa właśnie nam pomaga, kiedy się nie modlimy, jak gdyby tej miseczki nie ma i wtedy jesteśmy bardzo łatwym takim takim łupem szatana, tak? I wiem, jak dzieci potem rozmawiały i tak tłumaczyły babci, że tata nam tam tłumaczył i tak dalej. Nie chcę tam przeciągać, bo może tak. Ktoś jeszcze chce.
Dziękuję bardzo, Panie Marku. Pozdrawiamy tak, serdecznie.
Szczęść Boże i wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, pozdrawiamy.
Bóg zapłać, to było tam kilka razy potwierdzenie właśnie tego. Dobre są te wnioski. Właśnie to nie jest tylko jakaś taka teoria. Wcale tego z książek nie wyczytałem, ale właśnie jeśli będziemy to praktykowali, dojdziemy do tych samych wniosków. Że jest zło, że zło jest do pokonania, że pomoc Boża jest pewna. Tylko trzeba być łasce uświęcający, być czystym narzędziem, a wtedy i nie tylko sami, ale jeszcze i dzieci i wiele innych osób ochronimy. To znów się powtórzył ten parasol, czy ten właśnie jakiś klosz taki, który nas osłania przed atakami zła. Będzie zły duch atakował, to jest jego natura, ale będzie zawsze Bóg z nami i zwycięstwo jest możliwe. To jest takie właśnie pewne. Tylko zaufajmy.
I ta uwaga, prawda? Czytamy to w którymś czytaniu, to się komplety. Czuwajcie, bo szatan, wróg wasz, nie śpi jak lew. To taki obraz, ja zawsze, nie są te programy przyrodnicze, że on zobaczy tam gdzieś te stado tych antylop i tak obchodzi, nie?
Krąży,
i obserwuje, gdzie może jakaś... No i lew łapie najsłabszą, jakąś tak. Kulawą, jakąś taką, prawda, gdzieś od stada odbitą, bo to natura mu to dyktuje. Dzięki temu oczyszcza się, mówiąc biologii, te stado najsilniejsi przeżywają, no ale tutaj chodzi o życie duchowe. Wiadomo, że ten człowiek gdzieś naznaczony, osłabiony czymś, też jest łatwym kąskiem.
Ojcze, pewien niebezpieczny akcent ojciec poruszył, ale bardzo dobrze. Natura tak oczyszcza, że to najsłabsze, ale proszę patrzeć, że człowiek zaczyna naśladować i on wyznacza, kto ma zginąć. To nie jest to, kto najsłabszy, kto nie zasłużył na życie.
No tak.
Kto jest najsłabszy w tym sensie, że się nie potrafi bronić, że się nie można bać.
Dzieci
i nie wolno starcy. Tej metody, tej zasady przerzucać na życie ludzi, a niestety to się dzisiaj dzieje.
Oczywiście. No a tu dalsze, byśmy mogli dyskutować dalej, mówić grzech aborcji, prawda? Jakie to jest wejście, jakie to jest... Bo Bóg dawcą życia, on tak nienawidzi życia, że no, namawia, wręcz stwarza warunki.
Strasznie lubię, diabeł nie lubi dzieci. Po co tych bachorów tyle?
Mówi, tak?
Strasznie nie lubi.
A no właśnie, modlitwy takie dziecięce pewnie uczciwe.
Tak,
nie?
Tak. Jeśli się nie staniecie jak dzieci, to jest wzór. Dla niego to jest przypomnienie. To, co mówił Tagore.
Winności.
Bóg się jeszcze człowiekiem nie znużył.
Tak. Mamy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego i serdecznie witam księdza prałata.
Pani Mario, jestem tylko już prośba, akurat dzisiaj króciutko, dobrze?
Dobrze, króciutko. Księże prałacie, a sam głos księdza tak uspokaja, i że człowiek się nie boi, ale ja mam dwie takie może ksiądz uzna, że to nie jest nie tyle na temat, ale dwa pytania. Otóż zobaczyłam w piśmie, pisano o obrzędach na zachodzie, że teraz szafarze bardzo często, prawda? Zresztą u nas też jest ten zwyczaj. I poczułam jakiś dziwny taki, dziwny zgrzyt, bo zobaczyłam szafarkę, która w czarnej sukni, zupełnie wygogolonej, z wielkim dekoltem, bez rękawów, trzymała hostię. Ja po prostu tak przepraszam, ale ja nie mówię, że może w te kręgi wniknąć ktoś zły, ale ja bym nie chciała. To po pierwsze, to jest pierwsze pytanie. Nie chciałabym, chyba żebym zamknęła oczy. Dziwię się, że nie ma jakichś obyczajów, kiedy szafarze mają mieć jakieś stroje, bo to mi jakoś dziwnie wyglądało. Czarna suknia, bez rękawów, z wielkim dekoltem, i ona tak dumnie te hostie dzierży. To jest jedno. Ale na zachodzie ksiądz prałat sam mówił, że tam różne rzeczy się dzieją, ale... A druga rzecz. Księże prałacie, mam okazję spytać. Proszę mi powiedzieć, czy... Bo sprawa objawień prywatnych. Ja kiedyś nie miałam pracy, to postaram się krótko powiedzieć. I mogłam zarobić na życie, robiąc korektę czwartej książki pewnej osoby, która już trzy książki opublikowała bez imprimatur oczywiście. I ja bardzo się cieszyłam, bo nie miałam w ogóle środków do życia wtedy. I proszę sobie wyobrazić, że czytając ten tekst, bo jest, no, nie musiałam nawet redagować, tylko czytając ten tekst zobaczyłam, że tam jest mnóstwo, czułam to, księże prałacie, swoim sumieniem, że to są jakieś herezje i bluźnierstwa nawet. I zaczęłam wykreślać te fragmenty i powiedziałam, że ja tej korekty z tymi fragmentami nie zrobię. Ta osoba zabrała to, wściekła, natomiast nie wiem, czy to zostało wydane. Natomiast tak myślę, czy to nie powinno być jednak te objawienia prywatne, czy tam nie mogą się przedrzeć coś złego. I tak samo z tymi szafarzami. Ja bardzo przepraszam, księże prałacie, i dziękuję bardzo za tę audycję, przepraszam tak długo, ale może te pytania moje nie są takie, które być powinny dziś, ale tak... Słuchając audycji, pomyślałam też, bo mnie to nurtuje.
Dobrze, rozumiemy.
Serdeczne dzięki.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiam.
Proszę panią, zgadzam się, że należy zadbać też o strój. Jeśli coś dotyczy kultu Bożego, powinno być na najwyższym poziomie, także i takim etycznym, estetycznym. W takim stroju kobieta w ogóle nie powinna być wpuszczona do kościoła. I tak się to praktykuje choćby we Włoszech. Więc tutaj pani uwaga jest jak najbardziej słuszna. Tylko jak przekonać tamtych ludzi, jeśli tam nawet, no nie wiem, jakoś i księża na to się zgadzają. Nie wiem, czy to jest, czy to już tak ma być. W niektórych państwach tak jest. Prośmy gorąco, żeby u nas nie było takich rzeczy i żeby tych ludzi lepiej dobierać. Jeśli ktoś nie ma wyczucia takiego estetycznego, ale to nie jest tylko estetyczne, przyzwoitości, to nie powinno się absolutnie do takiej funkcji zabierać i nie powinno się go dopuszczać.
I mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni ale... Karol, już ja właśnie, dzwoni Karol z Londynu. Ja dzwoniłem wcześniej, witam serdecznie. Po raz drugi księży.
No to ma pan dzisiaj powiedzieć. Szybko proszę.
Tutaj właśnie ja chciałbym tak też słowa podziękowania tak od razu, o takie piękne słowa o żołnierzach i o ich waleczności, właśnie o takim trwaniu w prawdzie i że właśnie zdobywali, tu właśnie walczyli z taką ideą, że to wszystko jest, bo taka jest prawda. I jakieś kilka dni temu właśnie byłem na Monte Cassino i taka jedna myśl mi się nasunęła a propos właśnie tego klasztoru w Monte Cassino, bo jak wiadomo, tam był święty Benedykt i krzyż egzorcysty właśnie pochodzi od świętego Benedykta. I czy to nie jest tak, że właśnie zły usadowił się tam właśnie w tym klasztorze na Monte Cassino o to, żeby po prostu z tej złości zniszczyć to wszystko. I też takie ogromne wyróżnienie, że to właśnie Polacy zdobywali te wzgórze. To taka jedna taka moja myśl. No i jeszcze ja chciałem wrócić do tych legionów rzymskich. Czy właśnie Zły przyjął sobie to imię Legion, być może, bo legiony, jak wiadomo, mordowały chrześcijan, tych pierwszych chrześcijan. I jak to się później ma, bo trochę o masonerii czytałem, właśnie te legiony, czy to włoskie, czy tam później wszystkie te legiony, one jak gdyby były na służbie u masonów dosyć tak wyraźnie.
No rozumiem, panie Karolu, chociaż to są takie, może przecież historyczne, przeplatane, no tak, ale jakoś spróbuję, tak, ale... może ksiądz, nie wiem, bo czy to, nie uciekamy od tematu. Dziękuję panu bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję właśnie za to potwierdzenie. Tak rzeczywiście jest i dlatego ta nasza tradycja jest absolutnie pewna, jest chrześcijańska, jest patriotyczna. Odcinanie się od niej to jest niszczenie narodu, tu nie ma wątpliwości. I jeszcze bym może dopowiedział do tamtego poprzedniego pytania, że takie objawienia prywatne, tym bardziej jak się wyczuwa, że tam jest coś złego, absolutnie się nie powinno. Dobrze pani zrobiła, że mimo, że pani nie miała środków, Pan Bóg się zatroszczył w inny sposób. A jej wściekłość była potwierdzeniem tego, że to są fałszywe objawienia, że to nie są żadne dzieła Boże.
A to że na przykład no, mówi diabeł, że jest nas legion, to wcale nie świadczy, że legiony Piłsudskiego są diabelskie, prawda?
Nie. Być może, że dlatego właśnie, że tam była wtedy znana ta nazwa, tak. Dzisiaj się mówi tam brygada, dywizja i te inne, a wtedy były legiony. I to ma pan rację też, że one były okrutne, te legiony. Także to na tym polegała wojna wtedy, żeby zniszczyć, dosłownie wymordować. Przecież to, co zrobili po zdobyciu Jerozolimy, tysięcy krzyży wokół Jerozolimy, właśnie tych, którzy powstali przeciwko władzy okupacyjnej. I to też na pewno. Natomiast nie wiązałbym tego z każdym legionem. To nie. Jest Legion Maryi na przykład. Na pewno jest bez obciążenia.
I mamy kolejny telefon. Przypomnę jeszcze ostatnie minuty spotkania tutaj w czasie naszych rozmów. Zagrożenia duchowe. Ksiądz prałat Marian Reichel jest jeszcze naszym gościem. Ostatek sił księdza prałata tutaj, bo dzień długi dzisiaj był od samego rana w drodze. No i służba dzisiaj w czasie tych rozmów. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Okej, tu kłania się Wiesława koło Master. Ja chciałam odpowiedzieć do pani tej Marii. Ja tutaj chodzę do kościoła i właśnie większość jest Latino ludzi i on tak jest przyjęte, że ci ludzie, którzy rozdają komunię świętą, to mają albo białe bluzeczki, albo białe sweterki. I to mi się wydaje jest bardzo no, takie miłe. I tak właśnie i to, że nie wszyscy na zachodzie tak.
No tak, oczywiście. Wyglądają. Albo też alby białe są też dobre, prawda? Jeżeli, no, pytanie, w Polsce to nie ma, nie powinno być problemu. Mamy dzięki Bogu kapłanów, nawet już bracia zakonni mają niektórzy to pozwolenie, no ale cóż, no, jest... To jest inny temat, osobny może, ale też kult Eucharystii, wiemy, jak Pan Jezus bardzo przeżywał. Mamy te objawienia błogosławionej Katarzyny Emerich, kiedy widział właśnie brudne ampułki, brudne gdzieś te eucharystyczne też przyrządy, prawda, przybory, które służą świętości największej, a nie są tak pozostawione gdzieś tam, prawda, te zakrystia, ale to już nowy temat. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz
witam
i zawsze.
Witam serdecznie ojca Janusza, witam serdecznie księdza prałata Marcin z Morąga. Bardzo dziękuję za ten piękny temat. Na początku podziękuję księdzu prałatowi za wszystkie piękne kazania, które można wysłuchać w internecie. I tylko tak króciutko, bo pewnie tysiące telefonów dzisiaj, a czas króciutki. Ksiądz prałat pięknie to potwierdził. Też to potwierdza jeszcze jeden, myślę, wielki, jeśli tak można nazwać, no tylko tak po ludzku, wielki egzorcysta, ksiądz Piotr Glas, że najlepszą bronią to jest Matka Boża. I on nawet powiedział tak, że nawet uzdrowień, jak są że uzdrowienia i w ogóle, nie powinno się tego robić bez Matki Bożej, bo to jest najlepsza broń. Szatan nigdy się przed nią nie ukryje, nie schowa. Zawsze Matka Boża, takim prostym językiem powiem, rozłoży go na łopatki. I też pięknie święty Maksymilian mówił, że idę strzelać do szatana. Także to też te słowa potwierdzają, że Matka Boża jest najlepszą bronią w ten. w walce z szatanem. I tylko tak przyszła mi jeszcze do głowy jedna sprawa poruszona przez księdza ojca Janusza odnośnie aborcji. Tak, egzorcysta też ksiądz Piotr powiedział właśnie, że te łona, tam gdzie była aborcja, one już są skażone tym szatanem, więc te łona też się powinno już egzorcyzmować, bo to już te środowisko szatana tam siedzi. To jest też taka, myślę, bardzo ważna sprawa. Nie będę zawierał...
Dziękujemy, panie Marcinie. Życzymy też spokojnej nocy, bo widzę, że pan jest podekscytowany. A to tak, temat jest taki nośny, więc i też nasze takie emocje. Pan jest młodym człowiekiem, ale też ojcem rodziny. Muszę prowadzić.
Ja może jeszcze tylko o Matce Bożej. Słusznie proszę zauważyć. To jest centrum dzieła zbawienia. Pierwsze wspaniałe Boże dzieło stworzenie, a drugie odkupienie. I w Maryi się zogniskowała miłość Boża, ale też i miłość i nadzieja wszystkich ludzi. Dlatego właśnie zły duch ją tak nienawidzi, bo jemu to przypomina dzieło zbawienia, czyli ludzie mają dostęp do nieba, do szczęścia, do którego nigdy nie wrócą, a robili wszystko, żeby tych ludzi też odciąć całkowicie od Pana Boga.
I to jest już na początku, kiedy prowadzi, prawda? Miał być raj na ziemi.
Tak.
Cudowność. Jemu udało się jednak tą naturę ludzką wykorzystać, ale i wtedy Pan Bóg powiedział, nie przekreślam do końca, będzie niewiasta i wąż przegra
właśnie
i ten wąż...
zapowiedziane to tak. Właśnie to.
I on do dzisiaj ma tutaj straszne, bo ksiądz tak to bardzo nie opowiada, ale to rzeczywiście nie może wypowiedzieć tego słowa, niepokalana szczególnie, prawda?
Tak.
Bo to niepokalane poczęcie dla niego jest tym zgryzem.
A może jeszcze nawiążę do tej radości egzorcysty, I uzupełnię radością osoby egzorcyzmowanej. Mam tutaj taki cytat kobiety, która była mniej więcej przez 2 lata jeździła na egzorcyzmy i jeszcze zanim została w pełni uwolniona, opisała później to, co słyszała na modlitwie od Pana Jezusa. To jest, dla mnie to jest naprawdę kapitalny
czyli
tekst.
Czyli powiedzmy raz jeszcze, te osoby widzą Pana Jezusa gdzieś z boku,
tak,
prawda, Maryję?
Tak, i słyszą.
Tych świętych też widzą, tak? A święci coś mówią, czy tylko stoją i się modlą?
I też mówią, też oczywiście.
Mówią. Czyli Jan Paweł II się mówi, tak, święty ojciec?
Oni po prostu walczą, czyli wyrzucają te zły duchy, oni uciekają przed nimi.
Takie wsparcie dla księdza, prawda, egzorcysty, tak?
Tak, i dla tej osoby
przede wszystkim. Dla tej osoby przede wszystkim, tak.
I właśnie taki cytat usłyszała na modlitwie. O iskro niepokorna, o córko zagubiona, niesforna i psotna, wiele łez mnie kosztujesz, ale jesteś dla mnie bezcenna. Wykupiona moją krwią bezcenną, ja, Boży Baranek, przelałem swoją krew, aby wyrwać cię z rąk Faraona. Jestem Synem Boga, Panem Jedynym, a Ty jesteś moją owcą zagubioną. Proś o wstawiennictwo świętych, proś o wstawiennictwo tej, która jest obecna na każdym egzorcyzmie, a której tak nienawidzi diabeł. Proś Faustynę i jej kierownika, którego wspomnienie się przybliża. I później jeszcze dopisała, piękny był ten egzorcyzm. Zobaczyłam, jak Jezus walczy o mnie i jak święci wstawiali się za mną. Jezus bardzo się zatroszczył i wylał na mnie swoją miłość podczas egzorcyzmu. Egzorcyzm to miłosny dialog Boga z człowiekiem. Kobieta, która podpisała chyba ze 100 paktów. I to jest właśnie takie charakterystyczne, jak ona zmieniła się po tych modlitwach.
Ale
proszę nie mówić, że jeśli nawet się czyta taki tekst, że to nie sprawia radości większa, niżeli jakiekolwiek
inne. Oczywiście. To jest jakby narodzenie człowieka na nowo. Odrodzenie.
A nawet i to, że zły duch właśnie w taki sposób pokazał się. Pisze mama tej dziewczyny opętanej. Czy to niewielka łaska od Boga, że doświadczył nas w ten sposób? O opętaniu, tak mówi ta matka. Pokazał mi, że szatan istnieje naprawdę. Niby to wiedziałam, ale myślałam, że on jest gdzieś tam. Czy my nie myślimy podobnie? Ale nie wiedziałam konkretnie gdzie. Kogoś tam kusi, ale kogo? Gdzieś tam sobie hula po świecie. Ale nie zdawałem sobie sprawy, że on zabiega o każdego człowieka, że zależy mu na moim upadku również, byle tylko oderwać mnie od Boga, zawładnąć, przeciągnąć na swoją stronę i zniszczyć. Proszę Państwa, jeśli to nie są źródła radości, to już nie wiem, gdzie można znaleźć piękniejsze.
Tak. Ale to jeszcze cały czas, co ksiądz Prawa wspomina, jak można być takim człowiekiem, takie pakty podpisywać świadomie, prawda? To jest rzecz, no to ja nie wiem, czy to jakaś miała potrzeby, czy to był ktoś, bo to tak wygląda jakby...
Ojcze, dwie sprawy. Przy grzechu zachodzi pewien proces w człowieku. To, cośmy zauważyli o złych duchów, jak ich bunt przemienił ich naturę kompletnie i na stałe, naszą też przemienia, tylko nie na stałe, tym się różnimy. Ale im więcej tych grzechów, tym bardziej, im więcej paktów. Ten człowiek ma ciemny umysł coraz bardziej, czyli nie widzi. On nie rozumie z własnej winy, nie chce tego zrozumieć, że grzech jest właśnie takim niebezpieczeństwem, nieszczęściem, a po drugie ma coraz słabszą wolę, bo wola rośnie wtedy, kiedy człowiek robi dobre czyny, ale zanika wtedy, gdy ulegamy nałogom, czyli działamy jak niewolnicy, jesteśmy zniewoleni, to nawet lepsze, jak uzależnienie, lepsze jest określenie zniewolenie, bo ktoś nas łapie i wtedy właśnie człowiek, jak zrozumie to i z tego wyjdzie, no to jest niesamowita radość. I dla wszystkich, którzy w tym uczestniczą, cieszy się rodzina, cieszą się wspólnoty, które w tym uczestniczą, cieszą się księża, którzy też w tym biorą udział, dopytują się, bo to niekiedy spowiednik przysyła, on się później też interesuje. Ci ludzie chodzą dalej do spowiedzi, więc ten ksiądz ma też na bieżąco wiadomości. To jest naprawdę wspaniała rzecz, że Bóg aż tak umiłował człowieka. Nie ma granicy tej miłości. Do końca ich umiłował, czyli aż do śmierci krzyżowej. To znaczy, że nie ma ofiary, której on by dla nas nie podjął.
Patrzę na zegarek, bo podsumowujemy już powoli. A jeszcze takie pytanie, jak ksiądz Prawat patrzy na historię świata? To znaczy, czy były jakieś wieki, czy on działa ciągle tak samo, czy były jakieś wieki natężonego działania, czy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa było łatwiej, czy może średniowiecze było bardziej świętsze, czy rzeczywiście można powiedzieć, że były takie jakieś takie sinusoidy, że tu szatan działał, czy najgorszy był XX wiek, prawda? Bo dwie potężne wojny z nienawiści do Pana Boga, do człowieka, i bolszewizm, i hitleryzm,
i systemy komunistyczne,
tak, i liberalizm, i wszystko.
I proszę Ojca, to nie może iść tak równiutko. Proszę patrzeć, co robi człowiek, który się nawrócił. Wraca do Pana Boga i służy Mu wiernie. Co się z nim może stać po jakimś czasie? Może osłabnąć w tej wierze? Nawet może wpaść w dawne grzechy. To samo się dzieje z ludzkością. Po takiej drugiej wojnie światowej, ile było dobra w ludziach? Ilu ludzi chciało zrobić coś, żeby już więcej tej wojny nie było? A propos wspólnota. De Gasperi, Schumann i Adenauer. To właśnie po to było. I to dla Pana Boga i z Panem Bogiem. Do czegośmy teraz doszli.
Pokłon w katedrze, prawda? Że tam zaduma.
I w tej chwili to już właściwie są pogrzebane te idee. Mało. One stały się atakowane. One są niszczone w tej chwili. Ich idee są niszczone przez ich następców. I to jest właśnie upadek ludzkości. A później znowu miejmy nadzieję, ludzkość się dźwignie i znowu będzie jakiś czas szatan miał mniej sposobów, żeby nas niszczyć i wtedy my będziemy się lepiej trzymali, bliżej Pana Boga. No niestety, tak to idzie. Proszę patrzeć, co do Sodoma i Gomora zostały zniszczone całkowicie. Co się dzisiaj z tymi za grzechy homoseksualizmu, nawiasem mówiąc.
Tak, to nie było jakieś grzechy niedomoczego, tylko konkretny grzech.
Tak,
to, co teraz jest pokazane jako normalność, jako styl. Jeszcze prawie, a w tych rozmowach takich no, ciężkich i bojowych, bo kiedy ten, czy szatan coś mówi o przyszłości, na przykład, czy on może kłamać i straszyć, ale, bo tak patrzę, przyszły rok Fatimy, prawda? Mamy stulecie Fatimy, mamy dwustulecie, prawda, chyba 400 lat masonerii, rewolucji i tak dalej.
Tak dokładnie jak wróżka nie mówi, ale na przykład kiedyś powiedział tak, gdyby nie ona, to bym ten świat w gruzy obrócił. I to jest jego idea. Gdyby nie ona, ona prosi, a Jezus jej nigdy nie odmówi. On nie powiedział Jezus, tylko Syn.
Syn, tak.
Nigdy jej nie odmówi. I to jest też wskazówka, więc właśnie. A on nie wie, co będzie w przeszłości. On chce zniszczyć, Ale nie od niego to zależy.
Światło jest ślepy, na zasadzie tak, prawda, w pewnego...
Jak chodzi o przyszłość. Tak. On pamięta świetnie przeszłość, bo nie ma sklerozy, tego mu można pozazdrościć. Albo poczekać, my też nie będziemy mieli.
Wieczność. Tam będziemy, daj Boże, wspominać to i rozmawiać. Jeszcze wiem, bo w internecie można rzeczywiście księdza prałata znaleźć i wypowiedzi, i wywiady. Wiemy też, że taką ciekawostkę powiem, że otrzymuje ksiądz takie, także SMS-y takie od złego, oczywiście pisane w takim amoku przez ludzi, ale to poznać po języku, że to jest rzeczywiście taka
i tak, więc
język
ja
plugawy, tak.
Tłumaczyłem młodzieży, a w gazetę weszło tylko kawałeczek i było powodem śmiechu na całym świecie, wyśmiewania. A to każdy prawie egzorcysta otrzymuje, więc to jest tak, że zawsze ten głos przychodzi z numeru, nie zawsze, przepraszam, czasem wyjątkowo z jakiegoś innego numeru, ale najczęściej z numeru osób opętanych. I podejrzewam, że to jest tak, że to one piszą własnymi rękami, tak zwanym pisem automatycznym. One nie wiedzą, co piszą, ale zły duch się do tego
pisać, no,
stopnia posługuje i chciałem, że może właśnie w ten sposób. Tak jak mówi, one nawet później te osoby nie pamiętają, co mówiła, duch zły przez nich mówi. I te SMS-y albo są autorstwa satanistów, i odróżniam po tym, że robią niesamowite błędy ortograficzne, dużo wulgaryzmów i takiej nienawiści prymitywnej, więc to nie są ludzie wysokiej klasy. Natomiast niekiedy są takie teksty głęboko teologiczne, więc przypuszczam, że to już pochodzi właśnie od złego ducha, ale też właśnie z tych numerów i rękami prawdopodobnie tych samych osób. One nie mają tego w swoich komórkach, więc...
Tak, biedne osoby. A jeszcze jedno, tak żeby zakończyć, dobrze, księże prawacie, wiemy, że Jezus zwyciężył, szatan pokonany, on teraz tylko kąsi jeszcze ostatkami takich jego możliwości, ale mocnymi. Mam takie pytanie, bo są też tacy nawet wśród teologów, którzy mówią, że Boże miłosierdzie nas tak zaskoczy, że zobaczymy, że piekła nie ma, że piekło jest puste. No ale dowodem na to, że szatan żyje i będzie istniał do końca, prawda, bo jest bytem nieskończonym, więc co on będzie robił wtedy, gdyby nawet piekło było puste?
Ja mam taką jedną odpowiedź. To po co Pan Jezus przyszedł nas zbawić? Gdyby piekło było tylko gorszym i dłuższym czyśćcem, to by nie było sensu dzieło, nie miałoby sensu dzieło odkupienia. Pan Jezus wyraźnie mówi o opisie sądu, pójdą ci na mękę wieczną, a ci do szczęścia wiecznego. Więc jest różnica. Jeśli taką ofiarę sam Bóg złożył, to na pewno nas broni od jakiegoś wielkiego i realnego nieszczęścia. To nie jest tylko tak, że...
Taka wersja soft, prawda, Ewangelii, że tak, złagodnionej, że to wszystko takie będzie.
Tak, i nam się wydaje, to myśmy tak wyłagodzili te, żeby nie drażnić ludzi niewierzących,
nie
czy nawet satanistów.
Nie straszyć, jak to się mówiło.
Tak.
Jeszcze prosicie, Bóg zapłać wielki za to spotkanie, bo każda rozmowa ma swój koniec, chociaż to są rozmowy niedokończone. Gwarantuję, że moglibyśmy tu siedzieć do trzeciej, albo nie do czwartej, gdybyśmy mieli siły.
Ojcze, ja wyczułem.
Nie brakłoby telefonów. Ale wiem, że ksiądz musi wracać, mam miłosierdzie, bo wiem, że spotkania mają być jutro już, więc... Ale gdyby został, no to... Ale to trzeba też dbać o ciało i bezpieczeństwo też.
Ja dziękuję ojcu i ojcom za zaproszenie. Dziękuję państwu za wysłuchanie. Niech Pan Bóg błogosławi. Niech ześle i pomoc, ale też i radość z nieba, bo to, co daje świat, to nie jest wielką radością. Często to jest namiastka.
Bóg zapłać. My będziemy za chwilę się już modlić na komplecie, ale wiem, że ksiądz prałat będzie chciał już szybciej się po prostu już wyruszyć, więc dziękujemy bardzo.
Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Przypomnę, naszym gościem był ksiądz prałat Marian Reicher, egzorcysta. Egzorcysta z archidiecezji przemyskiej. Dziękujemy bardzo.